Otwieram 9. sesję Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Witam serdecznie przybyłych Państwa radnych. Witam Zarząd Województwa z Panem Marszałkiem Piotrem Całbeckim na czele, a w naszym imieniu pragnę serdecznie powitać przybyłego prezydenta miasta Bydgoszczy, Pana Rafała Bruskiego. Witam serdecznie. Witam kujawsko-pomorskiego inspektora ochrony środowiska w Bydgoszczy, Panią Elwirę Jutrowską. Witam Państwowego inspektora sanitarnego w Bydgoszczy, Pana Jerzego Kasprzaka. Witam serdecznie. Jak również jest z nami dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, Adam Szponka. Witam serdecznie dyrektorów departamentów Urzędu Marszałkowskiego. Witam serdecznie media. Witam wszystkich Państwa przybyłych na dzisiejszą 9. sesję w Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Szanowni Państwo, w dniu wczorajszym obchodziliśmy uroczyście przy pomniku ofiar Pomorzan pomordowanych w wybuch II wojny światowej. Każdy z nas poniósł straty, nie ma rodziny, której by nie dotknął kataklizm tej wojny. Proszę o powstanie, uczczenie chwilą ciszy wszystkich ofiar II wojny światowej. Chwała bohaterom. Dziękuję. Szanowni Państwo, otrzymaliście Państwo radni proponowany porządek obrad. Czy ktoś ma uwagi do przedłożonego porządku obrad 9. sesji Sejmiku? Proszę bardzo. Nie działa u Pana Marszałka coś? Kartę trzeba by włożyć, Panie Marszałek. To może koledzy pomogą, przełożą. O, już jest. U mnie też jeszcze nie włączone, jak to po przerwie. Gdzieś się tu odpala. Także. Dobrze. Proszę bardzo, zgłosił się jako pierwszy Pan Roman Jasiakiewicz. Proszę bardzo. Jeszcze, już jest, proszę.
Może niekoniecznie uwagi do porządku, ale chciałbym poprosić Pana Przewodniczącego o zwrócenie uwagi na sukcesy polskich wioseł, które miały miejsce w weekend w ubiegłym tygodniu. A jest to o tyle istotne, że są to zawodnicy i kluby z całego województwa kujawsko-pomorskiego. Polska zdobyła 4 medale i w zdobyciu tych medali uczestniczyli. Rzecz wyjątkowa, złoty medal panowie Mateusz Wilangowski, Wisła Grudziądz, Mikołaj Burda, RTW Lotto Bydgostia Bydgoszcz, Marcin Brzeziński, Zawisza Bydgoszcz, Michał Szpakowski, Zawisza Bydgoszcz. Pierwszy w historii złoty medal na Mistrzostwach Świata. Czwórki podwójne, srebrne medale. U kobiet Marta Wieliczko, Wisła Grudziądz i Katarzyna Tillman, AZS UMK Toruń. U mężczyzn Fabian Barański, WTW Włocławek. I ostatni medal brązowy to Mirosław Ziętarski, AZS UMK Toruń oraz Mateusz Biskup, RTW Lotto Bydgostia. Proponuję, aby Szanowny pan przewodniczący, pan marszałek wyrazili gratulacje i podziękowania zarówno zawodnikom, jak i znakomitym klubom województwa kujawsko-pomorskiego. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Tak, stosowne spotkanie z medalistami jest zaproponowane na dzień 5, czyli jest to za 3 dni, gdzie pan marszałek w obecności mojej osoby, jeżeli pan radny sobie życzy, również poinformujemy o godzinie spotkania. Zaprosiliśmy wszystkich do Urzędu Marszałkowskiego, gdzie się spotkamy. Dziękuję. Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę bardzo, wracamy do ustalenia porządku obrad. Pan marszałek Piotr Sołbecki.
Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, panie i panowie radni, bardzo proszę o wprowadzenie 3 zmian. Pierwsza dotyczy wprowadzenia kolejnego projektu uchwały w sprawie obszaru chronionego krajobrazu, tym razem Rynny Jezior, według druku numer 111, oraz drugi dotyczący Niziny Ciechocińskiej, według druku numer 112. Ponadto bardzo proszę o wycofanie z porządku dzisiejszego projektu punktu 8, według druku 109, dotyczącego planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Ze swej strony pragnę zaproponować państwu radnym wprowadzenie dwóch uchwał. Druk numer 1/19, projekt Komisji Skargi Wniosków i Petycji, jak również druk numer 4/19, projekt doraźnej komisji statutowej w sprawie zmian projektu statutu województwa kujawsko-pomorskiego. Nie widzę innych propozycji. Dziękuję. Przechodzimy do ustalenia porządku obrad. Kto z państwa radnych jest za wprowadzeniem do dzisiejszego porządku obrad druku nr 111/19 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie obszaru chronionego krajobrazu Rynny Jezior Byszewskich? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 26 głosów oddanych za wprowadzeniem. Punkt będzie realizowany jako po punkcie 20 obecnym, a będzie to punkt 20, jeżeli wycofam. Kolejny projekt uchwały, druk nr 112/19, w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie obszaru chronionego krajobrazu Niziny Ciechocińskiej. Kto z państwa radnych jest za wprowadzeniem projektu uchwały do dzisiejszego porządku? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 26 głosów oddanych za wprowadzeniem. Punkt będzie realizowany jako kolejny. I kolejny punkt, druk numer 109/19, obecny punkt numer 8 w porządku dzisiejszej sesji, o wycofanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego. Kto z państwa radnych jest za wycofaniem z porządku obrad? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 26 głosów oddanych za wycofaniem, przy jednym głosie wstrzymującym. Stwierdzam, że punkt 8 nie będzie realizowany w dzisiejszej sesji. I kolejne punkty. Druk numer 1/19, projekt Komisji Skarb Wniosków i Petycji w sprawie rozpatrzenia petycji. Kto z państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 27 głosów oddanych za wprowadzeniem. Punkt będzie realizowany. I kolejny punkt dotyczący projektu uchwały zmiany statutu województwa kujawsko-pomorskiego. Druk numer 4/19. Kto z państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 27 głosów oddanych za wprowadzeniem. Punkt będzie realizowany jako punkt kolejny. Stwierdzam, że w dzisiejszej sesji uczestniczy 27 radnych. Sesja jest władna do podejmowania uchwał. Otrzymaliście państwo protokół z 8 sesji sejmiku. Czy ktoś z państwa radnych ma uwagi do przedłożonego protokołu? Nie widzę, dziękuję. Stwierdzam, że sejmik przyjął protokół 8 sesji sejmiku. Otrzymaliście Państwo pisemną informację z pracy radnych sejmiku. Czy ktoś z Państwa radnych ma uwagi do przedłożonej informacji z pracy radnego? Nie widzę, dziękuję. I kolejny punkt, informacja z pracy Zarządu Województwa. Otrzymaliście również Państwo informacje w formie pisemnej. Kto ma uwagi, zapytania? Proszę bardzo, radny Wojciech Jaranowski.
Panie Przewodniczący, Panie Marszałku, Panie i Panowie Radni. Chciałem poruszyć dwie sprawy. Pierwsza dotyczy suszy w naszym województwie. Uczestniczymy w wielu uroczystościach dożynkowych. Wszędzie przewija się temat suszy. Oczywiście Państwo wspiera rolników, ale chciałbym ten temat również wywołać dzisiaj na sesji sejmiku. Mianowicie jesteśmy inicjatorem Stowarzyszenia Samorządowego Salutaris, które zrzesza 60 jednostek samorządu terytorialnego. W statucie tego stowarzyszenia czytamy, że jednym z celów zasadniczych jest właśnie podejmowanie działań prowadzących do likwidacji lub ograniczenia negatywnych skutków zdarzeń kryzysowych, w tym suszy. Podobna pomoc przez stowarzyszenie była udzielana, kiedy była powódź i wichura. Myślę, że byłoby to dobre uzupełnienie coraz większej pomocy państwa rolnikom z powodu klęski suszy i wyraz solidaryzmu z poszkodowanymi gospodarstwami rolnymi w naszym województwie. Oczywiście statut mówi wyraźnie, że wnioskodawcą musi być gmina lub powiat, ale myślę, że zarząd stowarzyszenia mógłby zachęcić gminy, które zostały dotknięte klęską suszy, aby występowały z takimi wnioskami. Także proszę Zarząd Województwa o rozważenie możliwości wsparcia rolników poszkodowanych klęską suszy przez Stowarzyszenie Salutaris, ewentualnie w innej formie przez Samorząd Województwa. I druga sprawa dotyczy wniosku Samorządu Województwa o dofinansowanie linii autobusowych z Rządowego Programu Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Wiadomo nie od dziś, że nasza spółka Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy likwiduje połączenia autobusowe, przeciwko czemu niejednokrotnie występowałem. Pytanie moje brzmi, dlaczego przy możliwości aplikowania nawet o kilka milionów złotych na ten cel Samorząd Województwa złożył w tym roku tylko jeden wniosek. Jasne jest, że KPTS obsługuje linie autobusowe na terenie powiatów i trudno dogadać się ze starostami na temat partycypowania w kosztach przewozów autobusowych. Niemniej jednak, póki takiego porozumienia nie ma, jesteśmy odpowiedzialni za przewozy w przeważającej części naszego województwa. Przykładami połączeń, które mogłyby być dofinansowane z tego funduszu rządowego, są zlikwidowane połączenia w powiecie włocławskim, o których często wspominałem na sesjach, a ostatnio też zlikwidowano połączenia na trasie Włocławek, Aleksandrów Kujawski przez Ciechocinek. I tutaj też do mnie pasażerowie z Ciechocinka wystąpili z pismem, zresztą do pana marszałka również. Także te połączenia mogły być z powodzeniem dofinansowane. Dlatego apeluję do Zarządu Województwa o przygotowanie wniosku na przyszły rok do tego programu rządowego, żeby uwzględnić zlikwidowane połączenia przez spółkę w ostatnim okresie i oczywiście w dalszym ciągu kontynuowanie rozmów ze starostami, żeby zawrzeć porozumienie o partycypowaniu kosztów przewozów na swoim terenie powiatu ze starostami. I tak na marginesie, bo też dotarła do mnie taka informacja, że autobusy Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego nie były oflagowane w dni świąt. Natomiast chciałbym spytać pana marszałka, czy prawdą jest, że prezes KPTS otrzymał bardzo wysoką premię. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, radny Stanisław Pawlak.
Przewodniczący, panie marszałku, ponieważ mieliśmy ponad 2 miesiące przerwy, to tych spraw nazbierało się pewnie sporo i sprawozdanie zarządu, które mamy, praktycznie dotyczy prawie 3 miesięcy. więc będę miał parę spraw do wyjaśnienia. W pierwszej kwestii chcę powiedzieć, jako przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, podjęliśmy decyzję, panie marszałku, aby przystąpić do tak zwanego programu pilotażowego małej retencji. W tej sprawie Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwrócił się do gmin, o czym mówił pan radny przed chwilą, aby złożyli swoje zapotrzebowania na odbudowę, na odtworzenie zbiorników wodnych, sadzawek i innych zbiorników, które zostały w sposób albo naturalny, albo nawet celowy zaorane, zniszczone. Były to miejsca, w którym gromadziły się pewne zapasy wody dające w przyszłości deszcz. Wnioski, które skierowały gminne spółki wodne za pośrednictwem wójtów, obejmują kwotę ponad 18 milionów złotych. Komisja na swoim posiedzeniu ostatnim zdecydowała prosić zarząd i cały sejmik, aby w projekcie budżetu na przyszły rok 2020 uwzględnić jakąś kwotę, prawdopodobnie nie pełną, bo to jest niemożliwe, ale wybrać te wnioski, które są najbardziej efektywne i wesprzeć odbudowę zbiorników wodnych. To byłoby lepiej postrzegane przez rolników niż na przykład to, co proponuje pan radny w swoim wystąpieniu, aby za pośrednictwem naszego stowarzyszenia, które mamy, jakieś rekompensaty rolnikom przyznać. Ja bym proponował, abyśmy wszyscy przyjęli ten wniosek i poszli w kierunku pilotażu w zakresie odbudowy zbiorników wodnych. Jeżeli jest program rządu i uznać, że on będzie skuteczny, to wzmocnienie programu rządowego na odbudowę małej i średniej retencji naszymi środkami finansowymi byłoby na pewno bardziej skuteczne. Stąd proponuję, aby zarząd rozważył taką możliwość. Stosowny wniosek do pana marszałka z komisji trafił. Drugą kwestię, którą chcę podnieść, to wracam do sprawozdań z zarządu, gdzie zarząd podjął uchwałę w dniu 17 lipca 2019 roku, zmieniając załącznik do uchwały wcześniejszej w sprawie zatwierdzenia harmonogramu zadań realizowanych w sprawach modernizacji dróg wojewódzkich, tak zwanej grupy trzeciej. Nie mamy jednak wiedzy, czego te zmiany dotyczą. Stąd bym prosił, nie tylko dla mnie, ale myślę dla wszystkich radnych, żeby zarząd województwa przesłał ten załącznik, z którego będą wynikać tytuły inwestycyjne na drogach wojewódzkich w ramach grupy trzeciej. No i pytanie mam dalsze, bo nie znalazłem w sprawozdaniu z pracy zarządu. Kiedy wreszcie będzie zatwierdzony harmonogram rzeczowo-finansowy dla zadania pod tytułem rozbudowa drogi wojewódzkiej 270 i budowa obwodnicy Lubrańca, ponieważ nie znajduję tego w dokumentach sprawozdawczych, więc taka moja jest prośba. Nie znalazłem również w sprawozdaniu z pracy zarządu informacji w sprawie planowanych prac przebudowy pałacu Wieniec. Wiem, że sprawa się ciągnie, wiem, że przetarg był otwarty, nie wiem, czy jest zakończony, jeżeli chodzi o sukces i w związku z tym, jaki jest harmonogram realizacji przedsięwzięć w zakresie pałacu w Wieńcu, ponieważ już jesteśmy praktycznie w trzecim kwartale, a do końca roku już dużo czasu nam nie zostało. Kolejną sprawę to chciałbym zapytać, bo nigdzie też w materiałach nie znajduję, czy zarząd województwa przeprowadził analizę wpływu na dochody naszego województwa zmniejszonej stawki PIT oraz zaniechanej stawki PIT dla osób do 26 roku życia, jaki to będzie miało wpływ na budżet województwa i czy rząd w tej sprawie przewiduje rekompensaty z tego tytułu, ponieważ my mamy budżety już uchwalone. Mało tego, od 1 października zmniejsza się stawkę PIT o 1%, wobec powyższego, jakie to będzie miało przełożenie na działania budżetowe w naszym województwie. Nie wiem, czy zarząd analizował także wykonanie budżetu za pierwsze półrocze bieżącego roku. No, panie marszałku, ono jest w zakresie wydatków bardzo niskie, bo tylko 335 milionów złotych, to jest 30%. Powstała nadwyżka budżetowa bardzo wysoka, 168 milionów złotych, czyli można przypuszczać, że zadania rzeczowe w pierwszym półroczu roku bieżącego nie są realizowane, nie były realizowane. No, przez dwa miesiące chyba ich nie przybyło. Dlatego też drogi, od których zacząłem, i inne zadania, abyśmy w roku bieżącym wykonali prawidłowo, to trzeba zwiększyć także wydatki w budżecie województwa, a nie prowadzić oszczędności budżetowych, bo one corocznie praktycznie mają miejsce. Będziemy zmieniać budżet na następnym posiedzeniu, prawdopodobnie, żeby nie było tak, że będziemy obniżać znowu wydatki na niektóre zadania rzeczowe. Tego byśmy chyba sobie nie życzyli. Tyle, przepraszam, jeżeli zbyt długo, to tylko dlatego, że 2,5 miesiąca się nie widzieliśmy.
Dziękuję bardzo. Był wniosek, aby drogi były na tej sesji. Departament nie jest przygotowany. Na kolejnej sesji będzie pełna informacja dotycząca realizacji zadań województwa na drogach wojewódzkich. Proszę bardzo, radny Michał Czemkowski.
Szanowny panie marszałku, chciałbym zapytać o inwestycje na drodze wojewódzkiej nr 548 Stolno-Wąbrzeźno. Tam jest w tej chwili sytuacja szczególna, są wyjątkowo trudne warunki dla lokalnych mieszkańców. W czasie upalnego lata ten odcinek zamienił się właściwie w taką drogę przez safari. Sytuacja jest bardzo dotkliwa. Państwo jako zarząd województwa odstąpili od umowy ze spółką realizującą to zadanie, właściwie z konsorcjum, w kwietniu, z powodu tego, że nie były prowadzone prace budowlane, natomiast spółka również odstąpiła od tej umowy, sugerując, że dokumentacja projektowa przygotowana przez Zarząd Dróg Wojewódzkich była nieaktualna w momencie przystąpienia do realizacji. Wskazywano tam na, że ta budowa drogi ma być w oparciu o kategorię KR4. Tymczasem z analizy firmy wynika, że ta droga musiała być budowana w kategorii KR5 po to, aby nie była później po roku czy po dwóch latach remontowana, gdyż zdecydowanie zwiększył się tam ruch drogowy, zwłaszcza jeżeli chodzi o pojazdy ciężkie, które jadą do strefy przemysłowej pod Wąbrzeźnem. To nastąpiło w kwietniu. Mamy 4 miesiące i w zasadzie dalej się w tej sprawie nic nie dzieje. Firma proponowała zarządowi renegocjację umowy w taki sposób, aby i jej potrzeby były zaspokojone i żeby tą drogę można było wybudować we właściwej kategorii. Zarząd województwa to odrzucił, ale jednocześnie nie przystępuje do kolejnego przetargu. Propozycja ze strony firmy była taka, że jeżeli w czerwcu by doszło do porozumienia, to do końca roku droga będzie wybudowana. Tymczasem mamy już wrzesień i ciągle jesteśmy w sytuacji patowej. Chciałbym zapytać, jaka będzie decyzja zarządu w tej kwestii, kiedy ona zapadnie. Czy będzie porozumienie, czy też będzie nowy przetarg? A jak będzie nowy przetarg, to jaki jest planowany termin realizacji tej drogi? Jak długo jeszcze tamci mieszkańcy będą musieli jeździć po tak tragicznej drodze, po tak tragicznym stanie? Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, radny Jerzy Gawęda.
Panie marszałku, chciałbym uzyskać informację dotyczącą, na jakim etapie znajduje się wdrożenie programu uzupełnienia lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej, czyli w skrócie program Kolej Plus. Po stronie samorządu województwa, czy odbyły się spotkania w tej sprawie ze stroną rządową, a jeżeli tak, czy wypracowany jakiś harmonogram prac na przyszłość? Jak ten temat wygląda? Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Nie ma więcej pytań. Panie marszałku, proszę o udzielenie odpowiedzi.
Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, panie, panowie radni. Kwestia suszy to nie jest kwestia tylko tego lata, ale od wielu już sezonów. I jak, no nie będziemy tutaj prowadzić debaty na ten temat, co jest jej przyczyną, no bo za mało czasu, za to bez wątpienia salutaris nie jest do wypłat odszkodowań z tytułu poniesionych strat. Chyba, że taką decyzję podejmie kolegium, no bo jest to stowarzyszenie autonomiczne, które ma swoją władzę. Z 60 członków to samorządy. Szkoda, że nie więcej i że nie solidaryzują się w tym projekcie takie większe samorządy, gdzie mają więcej mieszkańców. Najczęściej są to małe gminy, a przypomnę, że składka jest kapitacyjna, czyli zależy od wielkości powiatu, liczby mieszkańców gminy czy powiatu, która w Saltarusie funkcjonuje. No więc bez wątpienia taki wniosek można skierować do tego stowarzyszenia, ale nie sądzę, że on będzie zgodny z podstawowym celem, czyli trzymaniem takiej żelaznej rezerwy na ewentualne zdarzenia losowe, kataklizmy, powodzie bądź pożary, no ale nie wynikające z no dość już w tej chwili przewidywalnych skutków stałego ocieplenia i suszy, która panuje w naszym regionie. Za to tu warto byłoby raczej porozmawiać z tymi, którzy odpowiadają za gospodarkę wodną od tego roku, bo rzeczywiście program rządowy bardzo mi się podoba, no, odbudowy właściwie retencji na nowo w Polsce, w tym mam nadzieję również w naszym województwie, przy czym jest to program potwornie drogi. I nawet dołożenie z naszej strony środków, jeśli byłoby to możliwe, a mam na myśli głównie środki unijne już w nowej perspektywie, no musi się spotkać z bardzo czytelnymi zasadami korzystania z tych środków, bo ten program no jest wciąż moim zdaniem bardzo lapidarny, więc jeśli poznamy jego założenia szczegółowe, przede wszystkim kwoty do dyspozycji, które przypadłyby dla naszego województwa. Na pewno byśmy pomogli w sfinansowaniu wkładu własnego dla gmin w nowej perspektywie, które by tego typu projekty realizowały i dobrze byłoby poznać te zasady jak najszybciej. Za to być może są tacy rolnicy indywidualni czy jakieś no, sytuacje, gdzie ta susza jest no, wyjątkowo dotkliwa i zniszczyła w jakiś sposób katastrofalne zbiory czy zasoby i być może taki wniosek byłby rozpatrzony przez kolegium, które te wnioski opiniuje ostatecznie i podejmie decyzję o wypłacie odszkodowań. Więc no i kwestia siarzewa, podwyższenie w ogóle poziomu wód gruntowych w naszym województwie, szczególnie na Kujawach, no to są rzeczy, które są powiązane. I jeśli nie będzie naprawdę naszej wspólnej determinacji bardzo mocnej, żeby tę sytuację zatrzymać, zmienić, to nie tylko rolnictwo, ale nasze obszary leśne już są zresztą narażone na wysychanie, ponieważ są takie obszary leśne, gdzie poziom wód gruntowych dla drzew, które rosną kilkadziesiąt lat, sytuacja nagła, obniżył się o 1,5 do 2 metrów, więc system korzeniowy nie zdążył się w tym czasie rozbudować tak, aby wciąż czerpać z tych pokładów niższych wodę. I jak Państwo teraz jeżdżą, widzicie w lasach, często są to brzozy lub inne takie drzewa, które mają ten system korzeniowy płytszy, już schną, już są żółte, no i tylko trzeba mieć nadzieję, że w ciągu jesieni i zimy woda podciągnie do góry i no nie usną do końca. Ale to są bardzo poważne rzeczy, jeżeli tych zmian klimatycznych i biocenotycznych nie będą dostrzegać ty, do których zależy, jak reagować na te zjawiska i nie będziemy wspólnie podejmować decyzji, no to takie interpelacje jak pan radny, która jest cenna, bo to jest po prostu, no wszyscy na to patrzymy, tylko nikt nie ma pomysłu, co z tym zrobić. No jak my możemy z budżetu województwa, gdzie jeszcze się obniża PIT-y, sfinansować cokolwiek. No to są grosze, gdyby nawet uruchomić te pieniądze. Zaraz nawiążę, dlaczego 100 tysięcy na PKS. No dlatego, bo nie mieliśmy, to jest, no to trzeba mówić do końca prawdy, jeżeli ten program likwidacji białych plam komunikacyjnych w Polsce został uruchomiony i dla województwa przyznanych bodajże 18 milionów złotych do dyspozycji wojewody, no to trzeba też dopowiedzieć, że ten poziom zaangażowania z naszej strony jest zapisane, że nie może być niższy jak 10% kosztów, które są związane z obsługą takiej linii. Ale my nie likwidujemy linii, które są naprawdę, które są dochodowe, czy się bilansują, tylko no takie, gdzie koszty już naprawdę i to w bilansie całej spółki są nie do udźwignięcia z tych bardziej rentownych do pokrycia. Co to znaczy? Jeżeli my dokładamy 100 tysięcy, a linia X, ileś linii jest deficytowych, a nasz poziom dofinansowania nie może stanowić, chcielibyśmy tylko 10%, tylko będzie stanowił, powinien stanowić, żeby uzyskać rentowność 50-60%. No więc wchodzimy w taką pułapkę, że finansowalibyśmy w bardzo znacznym stopniu linie, które dzisiaj są likwidowane, a które są deficytowe. No i z jednej strony mamy przewozy regionalne, Państwo wiedzą, jak budżet wygląda przecież najlepiej, a z drugiej jeszcze dokładać mamy niemałe pieniądze na utrzymanie komunikacji autobusowej i to, co na koniec chciałem powiedzieć, w sytuacji bezprawia, to znaczy nie ma uregulowanej kwestii, jak powinna wyglądać, jak powinno wyglądać zarządzanie i odpowiedzialność za przewozy autobusowe, bo ustawodawca tego nie uczynił. Pomimo, że jestem członkiem Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, złożyłem odpowiednie interpelacje, były nawet poparte przez wszystkie inne samorządy, ale odpowiedź z ministerstwa jest taka, że jeszcze zaczekamy, jeszcze poczekamy. No więc jak my możemy angażować się w koncesjonowanie, przepraszam, w dofinansowywanie białych plam, skoro nie mamy ku temu żadnych podstaw prawnych, organizacyjnych. To ta możliwość, która się pojawiła, jest jakimś światełkiem w tunelu, no ale rzeczywiście jest bardzo chaotycznym działaniem moim zdaniem i patrzymy, co się dalej wydarzy. Wiem, że inne samorządy, bo to raczej była dedykowana akcja dla gmin, czyli na połączenia wewnątrzgminne lub międzygminne w obrębie jednego powiatu. Tam też nie ma szału i nie wiem nawet, ile tych wniosków wpłynęło. 12, no więc to coś nie jest tak. Coś nie jest tak i uważam, że... No ale to jest tak, jak się wprowadza jakieś rzeczy i nie konsultuje z tymi, którzy mają wykonać. Bo my byśmy podpowiedzieli, jak te pieniądze lepiej wykorzystać i to nie dlatego, że prowadzimy KPTS, tylko bo przecież mamy innych przewoźników w regionie, ale dlatego, że zajmujemy się już przewozami regionalnymi. No ale to wymaga naprawdę jakiejś takiej otwartości dwóch stron, żeby takie rzeczy uzgadnić. Mam nadzieję, że ta lekcja tegoroczna sprawi, że ktoś z nami usiądzie przy jednym stole i będziemy rozmawiać o nowej już perspektywie tego programu w przyszłym budżecie. Te połączenia, ja zwrócę uwagę na Włocławek, Ciechocinek, Aleksandrów. Nie wiem, no prawdopodobnie prezes i zarząd spółki podjęli taką decyzję o jej likwidacji. Często się to odbywa z tego powodu również, że no, wchodzi jakaś konkurencja i proponuje atrakcyjniejsze ceny. No a zanim wykruszy się z powodu nierentownego, dumpingowego podejścia do takiego biznesu, trochę czasu musi upłynąć, ale wyjaśnię akurat to połączenie, bo wydaje mi się, tak na pierwszy rzut oka, że no, jest ważne, ale dlaczego zostało zlikwidowane, nie wiem. Mała retencja, o tym już mówiliśmy, i wsparcie programu rządowego uważam jak najbardziej zasadne, pod warunkiem, że będą to środki unijne, a z drugiej strony, że no, zapoznamy się głębiej z tym programem. Jeśli nawet tego nie będzie, gminy muszą mieć same swoje plany, nawet jeśli nie zrealizują tych zbiorników w ciągu jednego roku wszystkich, bo to program moim zdaniem na 12 lat co najmniej i powinien być konsekwentnie realizowany. Tak, pozycja w budżecie w każdej gminie, tam gdzie ta susza jest i jest możliwość odtworzenia małej retencji, powinna się gdzieś pojawić. No oczywiście łatwo mi tutaj doradzać, kiedy samymi nie mamy pieniędzy, ale myślę, że zachęta środków unijnych w nowej perspektywie będzie silna i nawet jak nie do programu rządowego, to nasz regionalny będziemy taki realizować i powołamy komisję, która w pierwszej kolejności będzie przyznawać środki tam, gdzie one będą potrzebne najbardziej. Pan przewodniczący już wspomniał o drogach. Proszę o jeszcze jeden miesiąc zwłoki. Uporządkowanie nawet tego obszaru informacji na temat tego, co dalej się będzie działo na poszczególnych odcinkach, wymaga czasu, bo zarówno droga, o której była mowa w 548 czy 270, no wszystkie one muszą być pokazane w jednym miejscu po tych wszystkich perturbacjach, no które są w trakcie w tej chwili wyjaśniania. No tutaj nie zgodzę się z taką opinią pana radnego, że wystarczy KL4 zmienić na KL5, a może inaczej, zarzut nam stawia się, że to nie jest KL5, tylko KL4. Proszę państwa, firma, która wygrała przetarg na tym odcinku 548, zaoferowała o przeszło 30 milionów ofertę niższą w stosunku do innej konkurencyjnej, mianowicie Skanskiej. Wszyscy myśleliśmy, że jest to niemożliwe, żeby za taką cenę tę inwestycję zrealizować. Niestety instytucje, do których się zwróciliśmy o opinię w tej kwestii, odrzuciły nasz wniosek, no i się zmieniła nazwa. No, Urząd Zamówień Publicznych utrzymał w mocy to rozstrzygnięcie, no i rozpoczęliśmy realizację inwestycji na podstawie najtańszej oferty, którą złożyła trakcja. Wytykanie dziś nam błędów projektowych moim zdaniem jest wybiegiem takim technicznym, ponieważ nawet jeśli one się pojawiały, a w każdym najlepiej przygotowanej dokumentacji się pojawiają, na etapie realizacji jest klauzula w każdej umowie, można dokonywać korekty tego zamówienia w oparciu o zmienioną dokumentację na jakimś odcinku. Różne rzeczy nieprzewidywalne na drogach się zdarzają. Za to no nie można mówić o tym w tym przypadku, kiedy wykonawca praktycznie schodzi z placu budowy, nic nie robi przez wiele miesięcy i teraz żąda zupełnie nowej zapłaty. To jest nowy przetarg. I to, co pan radny mówił, że miałoby się stać w czerwcu, no jest niezgodne z prawem. Niestety nie mogliśmy kontynuować nawet tych rozmów, bo one zmierzały po prostu do niczego. No jest jeszcze jeden smaczek w całej kwestii, w sprawie. Państwo wiedzą, że my budujemy drogi wojewódzkie. Do tej pory, do niedawna było tak, że te parametry dróg wojewódzkich były oczywiście przypisane tak zarządcy poziomu regionalnego. A krajowe to drogi, które mają swoje inne parametry, są opisane w odpowiednich rozporządzeniach i prawo do ich budowy jedynie posiadają samorządy, przepraszam, ci zarządzający drogami, którzy zarządzają drogami krajowymi. My takimi nie zarządzaliśmy i nawet gdybyśmy chcieli budować w parametrach dróg krajowych, co jest logiczne, no bo węzeł przecież w Lisewie obsługuje, znaczy drogi na 548 obsługują węzeł w Lisewie, czyli węzeł skąd zjeżdżają z autostrady również tiry. No i okazało się teraz, że zmieniono znowu te przepisy, znaczy jeszcze ich nie zmieniono, ale sugeruje się, że my powinniśmy budować drogi w parametrach krajowych, skoro takie są tam wymagania. No więc jest to kwadratura koła. Ja nie wiem, jak to się wszystko zakończy. Za to my nie możemy w trakcie już realizacji inwestycji na podstawie wydanych wszystkich dokumentów wcześniej i uzgodnień z Generalną Dyrekcją Dróg i Autostrad zmienić zasady realizacji tej inwestycji, bo co to znaczy nowa kategoria? To znaczy, że w ogóle jest inna podbudowa, nośność, to są w ogóle właściwe inwestycje przygotowywane od początku. I w całym tym galimatiasie no musimy wszystkie te rzeczy uporządkować. Na wszystkich odcinkach dróg trwa naprawdę inwentaryzacja. Jeśli chodzi akurat o Wąbrzeźno, jesteśmy najdalej posunięci i będziemy, myślę, już niedługo ogłaszać przetarg. Podobnie jak na ten odcinek 559, który no, do granic województwa, już jesteśmy gotowi do ogłoszenia przetargu na ten odcinek, niezrealizowany dotąd, no ale problemów jest na drogach jeszcze w wielu innych miejscach sporo, więc przedstawimy koncepcję. Te zmiany, to które pytał pan radny Stanisław Pawlak, mają nam ułatwić przygotowanie tej grupy trzeciej. Znaczy, żeby nie były te inwestycje aż tak kosztowne, chcemy zminimalizować niezbędne, do minimum, ale niezbędnych wydatki, zakresy i wydatki, tak żeby rzeczywiście jak najwięcej po pierwsze tych dróg zbudować, ale też w jak najszybszym tempie, żeby uniknąć no, niepotrzebnych kosztów i też procedur, chociażby związanych z pozwoleniami na budowę i decyzjami środowiskowymi. Dlatego przeprojektowujemy, nie są to ani kosztowne, ani długotrwałe procesy, ale musimy trochę uporządkować te wcześniej dość rozdmuchane inwestycje, ograniczyć je do niezbędnego minimum. Pan skarbnik pewnie więcej powie na temat tego, tych zmian, które dotyczą podatków PIT. Ja nie mam informacji jeszcze na ten temat, ale może pan skarbnik przeprowadził sobie taką analizę na własny użytek. No szczęście w nieszczęściu, PIT-y nas aż tak bardzo nie dotyczą, jak wiemy, ale część dochodów oczywiście z tego podatku pochodzi dla naszego. I jeśli chodzi o plan wykonania, no on i tak jest dobry, przepraszam, że tak porównam z poprzednimi latami. Nie jest najgorzej. No martwimy się oczywiście najbardziej o te związane z wydatki, o związane z rzeczówką, no ale no jeśli się nie wydarzy jakaś kolejna sytuacja z wykonawcami, wydaje się, że ten rynek się wreszcie stabilizuje zarówno w kubaturowych inwestycjach, jak i liniowych, no wówczas będziemy mogli z tym drugim półroczem już ze spokojem patrzeć na przyspieszenie i no, uzupełnienie tych wydatków, bo one oczywiście nie są, jak wiemy, paralelne z postępem prac na inwestycjach, bo zawsze się płaci po odbiorze, a nie przed, więc trwają, więc myślę, że w październiku i w listopadzie będziemy mieć pełniejszą wiedzę na temat tempa zaawansowania samych inwestycji, jak i wydatków. To z mojej strony chyba wszystko. Aha, jeśli chodzi o wieniec, właściwie od połowy września będziemy gotowi do podpisania umowy z wykonawcą i zrobimy to na drugiej połowie, ale myślę, że na raz po 15. Takie są terminy.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, Michał Krzemkowski, ad vocem.
Panie Marszałku, poruszył Pan temat tej kompleksowej informacji. Czy jest szansa, że jeszcze w tym miesiącu na sesji 30 września Pan przedstawi sytuację na wszystkich drogach wojewódzkich? Dziękuję.
Dziękuję. Proszę bardzo, radny Marek Hildebrand.
Ja mam taką tylko uwagę tu do pana marszałka, właściwie do Komisji Rolnictwa także, bo mi się wydaje, że główny problem z wodą to jest taki, że przy dopłatach po prostu nie traktuje się tych oparczysk, innych takich, gdzie stoi woda, jako jakby zazielenień. I często rolnicy niszczą te zastoiska wody, bo chcą uzyskać jak największą powierzchnię, bo to jest traktowane jako nic. I myślę, że powinniśmy się do ministerstwa zwrócić jako Komisja Rolnictwa, żeby inaczej traktować te zazielenienia i wtedy samo by się rozwiązało, że na tych polach te zastoiska wody, nikt by tego nie niszczył, to by stało. A tak to w zasadzie, jak ja zauważam, jestem sam rolnikiem, zauważam, że to jest wszystko niszczone i właściwie pozbywamy się tej wody. Także Panie Stanisławie, to właściwie do Pana, żebyśmy na Komisji Rolnictwa mogli przejść, możemy nad tym popracować, żeby taki wniosek do Ministerstwa Rolnictwa złożyć.
Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu. Informacja o wynikach kontroli o podstawowym znaczeniu dla województwa kujawsko-pomorskiego. Informację przedstawił inspektor ochrony środowiska, pani Elwira Jutrowska. Komisja ochrony środowiska zapoznała się z informacją. Taka informacja została przyjęta przez komisję. Jeżeli państwo macie uwagi, pytania do pani inspektor, to serdecznie proszę i zapraszam panią inspektor, jeżeli są, jest potrzeba. Czy ktoś z państwa radnych ma potrzebę wyjaśnienia kwestii? Nie widzę, dziękuję. Stwierdzam, że sejmik wysłuchał informacji o kontroli obiektów o podstawowym znaczeniu dla województwa kujawsko-pomorskiego. Dziękuję pani inspektor. I przechodzimy do realizacji innego, kolejnego punktu i poproszę pana wojewódzkiego inspektora państwowego sanitarnego Jerzego Kasprzaka o informację, ale tylko tą w zakresie istotnych spraw, która nie była przedmiotem prac komisji. Proszę bardzo, panie inspektorze.
Panie Przewodniczący, Panie Marszałku, Panie, Panowie Radni, Szanowni Państwo. No ze mną tak łatwo nie jest. Państwo wiecie, że ja to chętnie o tym stanie próbuję też coś powiedzieć, nie tylko na komisjach, jako moi reprezentanci gdzieś tam też występują, ale też próbuję do Państwa coś powiedzieć tak na żywo. Proszę Państwa, co jest dla nas niepokojące w skali kraju, ale też w skali województwa. Pierwsza sprawa, proszę Państwa, to liczba osób, które nie poddają się szczepieniu, obowiązkowemu szczepieniu według kalendarza szczepień. Wskaźnik, który o tym mówi, on wzrósł. Jeszcze w 2017 roku mieliśmy 0,2%, w roku 2018 to już jest 0,3%. Chcę Państwa jednocześnie uspokoić, że nadal poziom wyszczepialności w naszym województwie jest jeden z lepszych w kraju. Ale proszę Państwa, trend jest bardzo, bardzo niepokojący. Drugie zagrożenie to występujące przypadki zachorowań na odrę. Zobaczcie Państwo, jest to pokazane na tym wykresie, jak to lawinowo wzrosło. W 2017 w województwie kujawsko-pomorskim nie mieliśmy żadnego przypadku zachorowania na odrę. W kraju tych przypadków było 63. W 2018 mamy 7 przypadków zachorowania na odrę. Wydaje się, że to, proszę Państwa, jest niedużo. W kraju mamy 339. Ale żeby Państwa trochę zaniepokoić, to powiem tak. Do sierpnia 2019 roku w województwie kujawsko-pomorskim mamy 40 przypadków zachorowań na odrę, a w kraju ponad 1400. Proszę Państwa, co to jest? Ja nie uważam, że powinno się używać zbyt swobodnie słowo epidemia, ale czy my nie jesteśmy jedną nogą w epidemii? Proszę Państwa, dlaczego o tym mówię? W zasadzie kalendarz szczepień obowiązuje i szczepienie przeciw odrze to jest 12-13 miesiąc życia dziecka. No można zadać pytanie, dlaczego 12-13? No odpowiedź jest stosunkowo prosta dla epidemiologa. Do 6 miesiąca to dziecko odporność ma. Nabyło od matki. Dlaczego nie szczepimy między 6 a 12, kiedy ta odporność od matki powoli się mu kończy? No dlatego, proszę Państwa, że jeśli byśmy w tym okresie zaszczepili, to dziecko nie nabędzie jakby pełnej odporności. Najlepszą odporność uzyskuje mniej więcej 95% właśnie po 12-13 miesiącu. I co się, proszę Państwa, dzieje? Jeśli ktoś wtedy tego dziecka nie zaszczepi przeciw odrze, a dziecko będzie miało kontakt z wirusem, to oczywiście albo zachoruje na odrę i no przechoruje, ale jest bardzo duże niebezpieczeństwo, że dojdzie do tak zwanego les esepis, to niektórzy tak to nazywają, a po polsku się mówi pod ostre zapalenie stwardnienia zapalenia mózgu, czyli pod ostre stwardniejące zapalenie mózgu, o tak by trzeba było powiedzieć. I wtedy nie ma szans, żadnej szansy na przeżycie. Z doniesień literaturowych, proszę Państwa, spotkałem się z sytuacją, kiedy ktoś takie zapalenie miał w wieku prawie 20 lat. Nie był nigdy szczepiony przeciwko odrze. Czyli musiał zetknąć się z wirusem. Wirus zakleszczył się gdzieś w mózgu. Miał kontakt z nowym wirusem i proszę Państwa, jego życie się w wieku 20 lat skończyło. Także to jest bardzo poważny problem. To jest bardzo poważny problem epidemiologiczny i proszę Państwa, liczba osób, które nie chce się z jakichś tam powodów szczepić, może zagrażać społeczeństwu. Nie chciałbym tego tematu przedłużać, ale powiem o jeszcze jednym zagrożeniu epidemiologicznym. Proszę Państwa, bakterie wielolekooporne, enterobakteriace, klebsiella, pneumonia. Państwo pozwolicie, przygotowałem to. W 2017 mieliśmy 17 przypadków. Zobaczcie Państwo, w kraju 2400. Osiągnęliśmy poziom 2400-2300 przypadków, a w naszym województwie w 2018 roku już mieliśmy 53 przypadki. Co to są za bakterie? Proszę Państwa, one uzyskały gen oporności. Ten gen oporności uzyskały dlatego, między innymi, że zbyt swobodnie szafujemy sobie antybiotykami. Antybiotyk jest dobry na wszystko. Nawet ostatnio na grypę słyszałem jest dobry. Prawda? Gdzie wszyscy, którzy chociaż odrobinę na tym znają, to wiedzą, że antybiotyk na wirusa nie działa. I proszę Państwa, ten gen oporności, które bakterie uzyskały, one mogą przekazywać innym bakteriom ten sam gen. Jaka konsekwencja? Proszę Państwa, będziemy na zapalenie zwykłe płuc umierać, jeśli sobie z tym tematem nie poradzimy. A proszę Państwa, pomimo, że siedzę w tych zagadnieniach, nic mi nie wiadomo, żeby wymyślono jakąś nową technologię, bo w sferze antybiotyków już się praktycznie niewiele da wymyślić. Tu już jesteśmy na granicy. Antybiotyki ostatniej szansy, karbapeny i potem już nic nie ma. To jest bardzo istotny problem epidemiologiczny. Żeby z nim walczyć, musimy nie dopuścić do rozprzestrzeniania się tych bakterii wielolekoopornych. W województwie kujawsko-pomorskim we współpracy z Narodowym Instytutem Leków próbujemy stworzyć zespół, który będzie pomagał jednostkom, podmiotom leczniczym w opanowaniu sytuacji wtedy, kiedy do takiego zagrożenia dojdzie. Proszę Państwa, i na sam koniec, bo i tak Was nastraszyłem, na sam koniec chciałem tylko powiedzieć, co znowu też wywołuje nasz niepokój, jeśli chodzi o stan sanitarny, już nie epidemiologiczny, ani sanitarny. Żywność w obrocie, źle przechowywana, znajdująca się na półkach żywność przeterminowana. Nie wiem, z czego to się bierze, czy jest to związane z biznesem, czy to jest z niechlujstwem, ale obserwujemy, że może mieć na to wpływ bardzo duża fluktuacja, jeśli chodzi o pracowników tej sfery. Oni się często zmieniają, oni są niedouczeni. Oni niewłaściwie postępują. I to jest jakby kolejne zagrożenie, bo konsekwencją źle przechowywanej żywności, proszę Państwa, jest skutek znowu epidemiologiczny, zatrucia i zakażenia szpitalne. Ja bym na tym skończył, a kto z Państwa chciałby coś więcej poczytać, to jest cała publikacja przygotowana za rok 2018. Jeśli Państwo macie pytania, to bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Chwileczkę przestroimy urządzenia. Proszę bardzo, kto z Państwa radnych ma pytania do Pana Inspektora? Radny Roman Jasiakiewicz, proszę.
Panie Dyrektorze, Szanowny, przedstawił Pan, zdiagnozował sytuację, która faktycznie optymizmem nie napawa, natomiast na samym straszeniu, jak Pan zechciał zauważyć, nie powinno się przecież zakończyć. A więc jakie jest Pana zdanie? Co powinny uczynić władze państwowe bądź władze samorządowe, aby ograniczyć zjawisko osób nieszczepionych i jak wobec tych osób postępować?
Dziękuję bardzo. Nie ma więcej chętnych do zadania pytania. Proszę bardzo o udzielenie odpowiedzi. A jest, przepraszam, to jeszcze raz pytanie. Radny Wojciech Szczęsny, proszę.
Panie dyrektorze, dziękuję tutaj bardzo za te ważne informacje. Chciałbym tutaj jeszcze dodać głos w Pana tutaj wystąpieniu odnośnie antybiotykooporności, że otóż jednym z głównych przyczyn najprawdopodobniej będzie się okazywała żywność, jaką w tej chwili wielkoprzemysłowe gospodarstwa rolne nam oferują, co wynika już między innymi z badań wód powierzchownych rzek polskich, gdzie coraz więcej antybiotyków jest w rzekach. Chodzi tu między innymi o cefalosporyny i tetracykliny, gdzie są w bardzo dużych dawkach przy tuczu zwierząt dawane celem ograniczenia chorób tych zwierząt spowodowanych podawaniem sterydów. I tu jest taki też apel, konkluzja, że nadal ci rolnicy, którzy produkują zdrową żywność, gdzie ten przyrost tucznika jest w granicach kilograma na dobę mniej, nie mogą konkurować z firmami produkującymi żywność kilo 350 dziennego przyboru. I nie widać tutaj żadnych zabezpieczeń w tym kierunku i można powiedzieć, że my sami się trujemy. Ta ilość mięsa później w dyskontach, potężna ilość kusi, spadek cen, jakieś specjalne oferty i niestety na co dzień my jako mieszkańcy to spożywamy i to też trzeba nagłaśniać. W swojej praktyce widzę, że przykładowo kobiety ciężarne, które chociaż troszkę doczytają, żeby pomyśleć, co zrobić, żeby mieć zdrowe dziecko, to same mnie podpytują, czy to prawdą, żeby lepiej szukać tych produktów żywnościowych ze sprawdzonych hodowli. Jeszcze nie mówię, żeby to miały być certyfikowane znaczkiem unijnym, ale po prostu od rzetelnego gospodarza. I to jest może też, proszę Państwa, takie zakręcam tu tematem, ale też już radni mieli tutaj okazję i o tym elemencie wspomagania rolnictwa ekologicznego była mowa, to też w tych kierunkach rozwojowych na przyszłe lata warto zobaczyć. Chciałbym jeszcze tylko dodać odnośnie zagrożeń, bo pan dyrektor tutaj nie powiedział, a jestem w obowiązku to powiadomić, obserwując zwiększoną ilość boreliozy w naszym generalnie w Polsce, ale
czego?
Boreliozy. Bo nie tylko mieszkamy w samym województwie, ale uczęszczamy czy na wyjazdy na wschodnie krańce i południowe Polski. Jest zwiększona w tej chwili ilość boreliozy. Jest to spowodowane między innymi radykalnym odstrzałem dzika, gdzie ginie naturalne, gdzie wróg nornic, mysz, ryjówek, czyli tych zwierząt, które są miejscem przezimowania kleszcza. I tak średnio, bezpośrednio z powodu boreliozy w Europie rocznie ginie 30 osób, umiera, a pośrednio to jest niepoliczalne, ale mówi się, że można razy 100, razy 1000 to pomnożyć. Także odnośnie antybiotykooporności bardzo ważny jest element właśnie żywienia.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, radny Michał Czemkowski.
Kolega radny poruszył bardzo, bardzo ważny temat profilaktyki związanej z jakąś sytuacją odporności naszego organizmu i reagowania na antybiotyki. Ja chciałbym zapytać, czy ta sytuacja, w której znalazła się medycyna, no właściwie pod ścianą, jeżeli chodzi o antybiotykoterapię, czy jest jakaś szansa powrotu do idei walki z bakteriami przy pomocy bakteriofagów? Czy jest to już zupełnie historia zamknięta? To jest pierwsza sprawa. I druga sprawa, chciałbym zapytać, czy w związku z tą falą zanieczyszczeń, która płynie Wisłą, badana jest woda w Wiśle, w naszym województwie, czy będzie badana, czy jakoś Państwo to monitorujecie? Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, radny Marek Hildebrand.
Kolega Michał mi trochę już wszedł w temat, bo szanowni Państwo, ilość ścieków, która wpływa do Wiśle, ja nie wiem, czy to zostało, że mało wody było w Wiśle i dopuścili ścieków, niektórzy żartują tak, ale szczerze mówiąc wiem, jakie to jest zagrożenie i właściwie wszyscy nabrali wody w usta i to mówią, że to nie jest katastrofa, to jest bardzo duża katastrofa. Ilość azotanów, azotynów, bakterii coli i innych rzeczy, jaka przedostała się do Wisły, to moim zdaniem, ktoś mówi, że to do Płocka jak doszło, to już nie będzie, że to gdzieś się tam zostało na dnie. Szanowni Państwo, te bakterie się będą mnożyły, zwłaszcza przy tych temperaturach, które teraz są. I ja myślę, że przechodzimy do takiego załatwo właśnie tu sanepid, wszyscy właściwie nabrali wody w usta, nikt nie mówi, bo jeśli ja prywatnie bym puścił jakiś ściek, to już prokuratura by mnie dzisiaj zamknęła za przeproszeniem za to. I dziwi mnie taki fakt, że jakby przechodzimy, mówi się kontrolowany zrzut ścieków, inaczej, no dla mnie to raz, że takie coś nie powinno mieć miejsca, dwa, że po prostu te działania jeszcze są za słabe w stosunku do tego, że tu i Toruń myślę, że też jest zagrożony tym, że w Wiśle będzie płynęły taka ilość tych substancji, nie mówię tylko bakterii, ale i chemicznych substancji, które w zasadzie przeszły do wody. To nie wiem kiedy, jak pan dyrektor się do tego odnosi.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, radny Roman Jasiakiewicz.
Tak, ja chciałbym do pana radnego Marka zwrócić się z pytaniem, czy pan wykonywał badania, czy pan dokonywał analiz, skąd pana wiedza i informacje, które przed chwilą pan nam przekazał?
Zaraz, pomyślku. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że ad vocem, jeżeli już, to proszę. No, nie uda się. Proszę bardzo, radny Jacek Marzyński, proszę.
Panie dyrektorze, mam takie pytanie. Czy pracownia badań molekularnych stacji sanitarno-epidemiologicznej w Bydgoszczy bada kleszcza na obecność patogenów? to jest bardzo ważne w naszym województwie i ile te badania kosztują. To jest też bardzo ważne, bo wiadomo, że można badać, ale te badania są bardzo drogie. I drugie pytanie, czy badana jest gnojowica, która jest wywożona na pola przez wielkie chlewnie pod kątem obecności antybiotyków? Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, jeszcze raz radny Marek Hildebrand.
Szanowni Państwo, czym są ścieki komunalne? Nie trzeba skończyć żadnego instytutu ani żadnych studiów, żeby wiedzieć, czym są ścieki komunalne. I się dziwię koledze Jasiekiewiczowi, że tego nie wie. Wystarczy do jakiejś studzienki albo do szampa zajrzeć i wtedy będzie to wiedział. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ja tylko chcę powiedzieć jedno, że my jako województwo jedyne w Polsce mamy wpisane strategię rozwoju naszego województwa biologizacji. Dlatego promujemy mikroorganizmy aktywne, stosowane również w produkcji zwierzęcej, jak i roślinnej na terenie naszego gospodarstwa. Jest to kropla w morzu potrzeb, mam świadomość tego, ale prawdopodobnie nie będzie alternatywy dla właśnie antybiotyków, dla substancji innych wzrostowych, które gdzieś są nieuczciwie stosowane w różnych okresach rozwoju zwierząt, które trafiają potem na rynek. My, Departament Rolnictwa, współpracuje z Centrum właśnie biologizacji i myślę, że pomaluśku staramy się tą technologię wdrażać w życie. Proszę bardzo, panie inspektorze.
Szanowni Państwo, rozpocznę od pierwszego pytania odnośnie szczepień. Co Państwo powinno zrobić w tej materii? No, Państwo robi to, co należy, czyli jest ustanowiony kalendarz szczepień, kwestia realizacji tego kalendarza szczepień i tu oczywiście napotyka się na pewne problemy, bo dzisiaj wiecie Państwo, no wszyscy wszystko wiedzą. Każdy w internecie poszuka to, co jest mu potrzebne, nie zawsze zwracając uwagę, kto tą informację podaje i sprzedaje. Moim zdaniem, a to chyba mogę też powiedzieć, będąc no, kilka dobrych lat inspektorem sanitarnym, że karanie, jakieś takie administracyjne ściganie nie na wiele się zda. Najlepszą metodą jest docieranie do ludzi i przekazywanie informacji, uświadamianie. I przy okazji, proszę Państwa, takiej sytuacji epidemiologicznej, jak Państwu mówiłem o tej odrze. Wierzcie mi, że był moment, kiedy nie brakowało szczepionki dla tych, którzy w ramach kalendarza szczepień takie szczepienie powinni odbyć, ale przeciw odrze szczepimy gdzieś mniej więcej od 1976 roku. Te osoby urodzone przed 1976 rokiem, no, poczuły się zaniepokojone. Większość z nich przechorowała odrę i jest jakby po temacie, tak? Jeśli przeżyli i przechorowali, to znaczy się, że nie zachorują. No, uzyskali w sposób taki naturalny odporność. Ale wierzcie mi Państwo, że wiele osób wykonywało sobie badania, czy ma odpowiedni poziom przeciwciał, czy takie szczepienie dodatkowe dla nich jest potrzebne, bo na przykład nawet nie pamiętali. W 76 roku no, też się zdarzały takie sytuacje, że ktoś z jakichś względów nie został zaszczepiony. Nikt z rodziny nawet nie pamiętał, czy on został zaszczepiony, prawda? Ludzie zaczęli się chętnie szczepić, pomimo że za tą szczepionkę trzeba było zapłacić, ponieważ nie obejmował ich kalendarz szczepień. Tak? Kalendarz szczepień obejmuje ludzi do 19 roku życia. Także, panie radny, poza edukacją, jeszcze raz edukacją, moim zdaniem nie ma niczego lepszego. I to właściwie o tym się powinno mówić od przedszkola do Opola, czyli tym najmniejszym dzieciom już powinno się o tym mówić, że to jest ważne. Natomiast oponenci i mądrzejsi zawsze będą się znajdować, dopóki, proszę Państwa, tragedia ich sama nie dotknie. Znam takie przykłady. Opór przy szczepieniu dzieci. Jak trzecie dziecko zmarło, bo nie było zaszczepione, błyskawicznie doszczepili dwójkę pozostałych. Przykre to, ale prawdziwe. Jeśli chodzi o żywność, rzeczywiście, a szczególnie zwierzęta, to akurat może nie jest moja domena, nie chciałbym tutaj zastępować kolegów weterynarzy, bo oni jakby nadzorują hodowlę i sprawują nadzór nad stadami. Ale myślę, że, proszę Państwa, to nie jest taki wielki problem w Polsce, ponieważ wybiórczo, ale próby mięsa na zawartość antybiotyków w Polsce są badane. I zwierzę, które otrzymało antybiotyk, nie powinno, teraz słowa mi brakuje, no nie powinno, że tak powiem, przejść ten okres karencji, tak? I potem dopiero powinien być dokonany ubój. I jeśli służba weterynaryjna dobrze realizuje swoje zadania, to nie powinno być takiego przypadku, że jest pozostałość antybiotyków w zwierzęciu. Natomiast obawiam się, proszę Państwa, że mięso, które trafia do Polski spoza obszaru unijnego, może być obdarzone dość dużymi problemami właśnie w tym zakresie. A to ma wpływ, jak pan słusznie zauważył, na ten problem, który państwu podawałem. Bo cóż z tego, że jeśli sam osobiście nie będę korzystał z antybiotyków, będę ich unikał i traktował jako ostateczność, tak, kiedy już jest wskazanie lekarza, że no powinienem antybiotyk zażyć, no przedtem powinienem właściwie powiedzieć, panie doktorze, ale może najpierw zrobimy antybiogram, żeby ten antybiotyk był trafiony. Jak rozmawiam z kolegami lekarzami, to oni mówią, słuchaj, powiedział mi, nie wyjdę z gabinetu, jak nie dostanę antybiotyku. Też mają ten problem, tak? Bo ludzie uznali, że antybiotyk jest panaceum na wszystko. Ale rzeczywiście, jeśli będą pozostałości pestycydów, to jest kolejny problem, antybiotyków w żywności, to my uodparniamy bakterie, florę bakteryjną i ona może ten gen oporności też wywołać. Na razie znajdujemy te bakterie najczęściej w szpitalach i wiadomo, jakie reżimy sanitarne podjąć, żeby z tym problemem sobie poradzić. Proszę Państwa, jeśli chodzi o brucelozę, pan patrzył, ja specjalnie to zrobiłem. No, zmalała u nas w województwie o 30%. No, borelioza. Nie, borelioza. Mówię o boreliozie. Zmalała u nas o 30%. Może to jest to, że od kilku lat o tej boreliozie my tutaj mówimy i w naszym województwie dużo się na ten temat mówi i robi. Taką, to przejdę tutaj do kolejnego jakby pytania. No, uruchomiliśmy diagnostykę kleszcza. Muszę Państwu powiedzieć, wtedy, kiedy uruchamialiśmy tą diagnostykę kleszcza, zetknąłem się z dość dużym, takim personalną nieprzychylnością, tak bym powiedział. Nawet niektórzy wyśmiewali, a co ty, kleszcza będziesz badał teraz? Chcesz lecieć kleszcza? No ale to jakoś przetrwaliśmy. I w maju byłem na konferencji na Mazurach. Profesor, zresztą mój przyjaciel, Sławomir Pancewicz, znany specjalista z neuroboreliozy, z ośrodka Białegostoku, powiedział do mnie tak: ty miałeś rację, my też już tą diagnostykę zaczynamy robić. To jest istotne wtedy, że w ciemno też nie podajemy antybiotyk, a człowiek, który ma kontakt z kleszczem i można go przebadać, bo to nie jest tak, że 100% kleszczy jest zakażonych. W naszym województwie mniej więcej to jest między 13 a 15%. Czyli możemy mieć kontakt z kleszczem niezakażonym. Jak jest kontakt z kleszczem niezakażonym, to właściwie no, to jest sytuacja zero-jedynkowa. Albo jest, albo nie ma. Możemy być spokojni. Jeśli jest zakażony, to jeszcze też nie znaczy, że nas zakaził, ale mamy wiedzę, tak? Będziemy ostrożni. Nie chcę tutaj tego przedłużać, bo bym mógł o tym mówić cały dzień albo nawet kilka dni. Wejdźcie Państwo na stronę Polskiego Towarzystwa Higienicznego. Tam jest kilka naszych dobrych artykułów na temat kleszczy, na temat diagnostyki. I tutaj może jakby precyzując. Tak, pracownia PCR-u funkcjonuje. No nie chciałem o tym mówić, ale pan trochę mnie jakby przymusił do tego. Pracownia PCR-u została wyznaczona przez ministra jako ośrodek referencyjny do spraw badania wirusów w żywności. Oficjalnie jeszcze to nie zostało odpalone, ale ta pracownia już pracuje. Ja mogę, myślę, że tutaj państwu powiedzieć, a media mnie nie słyszą i mnie napadną zaraz. Jaka jest cena, nie pamiętam, ale zaraz sprawdzimy i panu podamy. Mogę powiedzieć, że nie tylko oznaczamy patogen w postaci krętków Borrelii burgdorferi, ale proszę państwa, kleszczowe zapalenie mózgu w tej chwili, anaplazma i babesioza. Cztery patogeny, najczęściej występujące w kleszczu. On może mieć 100. Albo nawet więcej, ale te najczęściej występują i te w formie całego pakietu też już jesteśmy w stanie zbadać. Proszę państwa, jeśli chodzi o rzekę Wisłę, no to pani inspektor była i trzeba było ją tutaj trochę porolować. Jakby się trochę pomęczyła, ale ona już jest teraz zwolniona, siedzi, no to ja muszę to wziąć na siebie. Proszę państwa, co my jako inspekcja sanitarna robimy ze swej strony? Od piątku są pobierane próby na rzece Wiśle, na całym naszym odcinku województwa kujawsko-pomorskiego w obrębach, tam gdzie są jakieś strefy rekreacyjne, mariny, nawet miejsca, powiedziałbym, o których wiemy, że ludzie użytkują je, powiedzmy sobie szczerze, trochę nielegalnie, tak? Bo to nie są żadne kąpieliska. My nie mamy żadnych kąpielisk nie mamy na terenie Wisły, tak? Czy w obrębie Wisły. Tam są pobierane próby przed tym całym zdarzeniem, żeby zobaczyć, jaki poziom jest zerowy tak naprawdę. Dzisiaj zostały pobrane pierwsze próby w okolicy Włocławka, gdzie już jakby spodziewana jest, że ta fala wody bardziej zanieczyszczonej dotarła. Proszę państwa, zobaczymy, czy coś to zmieni w obrazie Wisły, czy nie zmieni. Zalecamy oczywiście ostrożność, taki komunikat stosowny wojewoda kujawsko-pomorski wspólnie ze mną taki komunikat został wydany. On powinien dotrzeć praktycznie do wszystkich gmin, do wszystkich powiatów tych nadwiślańskich. Natomiast proszę państwa, myślę tak, że zbiornik we Włocławku tą wodę nam tak uśredni, że już poza tamą wielkiego zagrożenia nie będzie. Oczywiście mówię to na podstawie jakiegoś swojego doświadczenia wieloletniego, a czy to się potwierdzi, potwierdzimy badaniami. Informacje o naszych badaniach będzie można zawsze na stronie Inspekcji Sanitarnej znaleźć. Dla mnie, proszę Państwa, też było zaskakujące, bo obserwuję sobie, czy nasza strona jest oglądana przez ludzi. Jak byłem na przykład na spotkaniu z Państwem w zeszłym roku, to mieliśmy wejść może z 1000. Ale jak napisaliśmy coś o Wiśle, to mieliśmy ponad 12 tysięcy. Wszyscy się tym zainteresowali. Także na tych stronach informacje będą dostępne. Odnośnie Gnojowicy żadnych działań Inspekcja Sanitarna nie wykonuje. Nie mamy... Ja powiem tak, Inspekcja Sanitarna może robić to, co jakby ustawa, do czego ustawa ją zobowiązuje. To, ten element nie jest nasz. Nawet trudno mi odpowiedzieć, czy koledzy weterynarze to robią. Nie wiem. Jeśli czegoś nie dopowiedziałem, to proszę Państwa, proszę mi przypomnieć, ale wydaje mi się, że o wszystkim starałem się, na wszystkie pytania starałem się odpowiedzieć.
Dziękuję. Jeszcze jest zapytanie radnego Marka Hildebranta. Proszę bardzo.
Krótkie pytanie, bo do naszego kraju napływają z różnych krajów ludzie, którzy z reguły nie byli szczepieni, nie do pracy przyjeżdżają. I jak z tym sobie radzicie? Bo generalnie jak do Niemczech przyjeżdżali kiedyś Polacy, to jakaś kwarantanna, sprawdzali, czy ci ludzie, czy Polacy mieli szczepienia takie czy inne i dopiero jakby na rynek pracy byli wypuszczani. U nas mam takie wrażenie, że kto przyjeżdża, czy ma szczepienia, czy nie, i czy tu nie ma zagrożenia, że jakąś epidemię mogą nam przywieźć. Dziękuję.
Dziękuję. Proszę bardzo.
Jak będziemy wszyscy szczepieni, będziemy mieli ten parasol ochronny, czyli te 95%, to nam nic nie grozi. Nawet jak jakaś osoba zakażona na nasz teren wjedzie. Natomiast Pan dotknął pewnego problemu, który rzeczywiście ma miejsce. Powiem Państwu więcej. Mieliśmy przypadek, gdzie rodzina przyjechała ze wschodniej, za wschodniej naszej granicy i miała szczepienia, a się okazało, że zachorowało dziecko na odrę. Szczepienie było przeciw odrze. Dopiero przyciśnięta do muru mówi, że ona to kupiła. Także nawet zweryfikować nieraz takie rzeczy jest niesamowicie trudno. Ale tak jak powiedziałem, proszę Państwa, jeśli poziom wyszczepialności będzie na poziomie 90 kilka procent, to my jakby stwarzamy pewien parasol ochronny nawet dla tych, którzy nie są szczepieni, bo nie mogą być z jakichś względów, bo takie sytuacje się też zdarzają, albo jest taka sytuacja, że ktoś pomimo szczepień nie wytworzy przeciwciał. Jego organizm po prostu nie wytworzy. Takie sytuacje się zdarzają. Natomiast jeśli poziom wyszczepialności nam będzie spadał i spadnie nam poniżej 90%, to wtedy może rzeczywiście być problem.
Dziękuję bardzo panu inspektorowi. Przepraszam za to grillowanie, ale myślę, że wiele ono wniosło i tylko rozszerzyło naszą wiedzę.
Cała przyjemność po mojej stronie.
Dziękuję panie dyrektorze. Przechodzimy do kolejnego punktu i zapraszam pana Adama Szponkę, dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, do złożenia sprawozdania z realizacji w 2018 roku Kujawsko-Pomorskiego Programu na Rzecz Ekonomii Społecznej.
witam Państwa serdecznie. Witam Państwa serdecznie. Chciałem pokrótce przedstawić Państwu sprawozdanie z realizacji programu na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Następnie mogę Państwa zapewnić, że w tym obszarze nie ma żadnych zagrożeń. Jest tylko mnóstwo wyzwań, gdyż wchodzimy w sferę społeczną, gdzie zawsze jest dużo do zrobienia. Reprezentuję Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, którego jednym z zadań ustawowych jest wsparcie ekonomii społecznej. Naszym zadaniem jest koordynacja ekonomii społecznej. Co kryje się właściwie w tej koordynacji? Właściwie staramy się wspierać wszystkich graczy, wszystkie podmioty, które wpisują się w szeroki krąg podmiotów z sektora ekonomii społecznej. Staramy się również budować sieć i kooperację tychże podmiotów z podmiotami występującymi na rynku komercyjnym, jak i z samorządowcami. Dlaczego właściwie warto tą ekonomię społeczną rozwijać? Dlaczego warto w nią inwestować? I pokażę Państwu prosty przykład z niedalekiej Hiszpanii, z kraju Basków, gdzie funkcjonuje, istnieje największa spółdzielnia świata, Mondragon. I te liczby, które Państwo widzą na tym slajdzie, właściwie mówią same za siebie. Ta spółdzielnia osiągnęła w ubiegłym roku prawie 12 milionów euro dochodu. W ramach tej spółdzielni funkcjonuje 266 podmiotów. Jest tam zatrudnionych ponad 80 tysięcy ludzi. Mają swoje centra technologii, własny uniwersytet, własne szkoły, własną służbę zdrowia. Właściwie działają w każdym obszarze, mając własne sieci sklepów oraz produkując części do samochodów oraz do samolotów. Oczywiście nie zbudowali tego w rok, nie zbudowali tego w 10 lat. Jest to inwestycja, jest to instytucja, która powstawała od roku 1956, jednakże warto na nią spojrzeć, gdyż jest to jakby przyczółek, do którego chcemy dotrzeć. Jeśli chodzi o naszą krajową ekonomię społeczną, warto zacząć od definicji przedsiębiorstwa społecznego, gdyż ona właściwie pokazuje, czym jest ekonomia społeczna. Przede wszystkim jest to podmiot działalności gospodarczej, który wyznacza sobie cele inne niż gospodarcze, inne niż typowo komercyjne. Są to cele społeczne. Oczywiście musi tu być jakiś poziom zysku, aby ten podmiot utrzymał się na powierzchni, aby sam funkcjonował, jednakże to nie jest celem samym sobie. Główny element jest to cel społeczny i ten cel społeczny musi być wyrażony poprzez dwa takie potencjalne wskaźniki. Albo zatrudnienie osób z niepełnosprawnością na poziomie 30%, albo zatrudnienie osób oddalonych od rynku pracy na poziomie 50%. Czyli nasza spółdzielczość trochę różni się od tej hiszpańskiej, gdyż poprzez spółdzielnie socjalne, poprzez sektory ekonomii społecznej wspieramy osoby, które mają problemy z wejściem na rynek pracy. Jeśli chodzi o rok 2018, kilka prostych wskaźników. Utworzonych zostało 56 nowych podmiotów, w ramach których znalazło pracę, gdzie utworzono właściwie 224 miejsca pracy oraz drugą odnogą jest wsparcie istniejących podmiotów ekonomii społecznej, w ramach których utworzono prawie 70 miejsc pracy, a dotacje pozyskało 31 organizacji. Ta druga odnoga jest bardzo istotna i bardzo ważna, gdyż nie kreujemy nowych podmiotów, w którym trudniej jest utrzymać się na rynku. Wspieramy te istniejące, które poprzez wsparcie wchodzą w drogę komercjalizacji, czyli sprzedają pewne usługi, zaczynają sprzedawać pewne produkty. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej od ubiegłego roku prowadzi listę przedsiębiorstw społecznych, po to, aby uwiarygodnić te podmioty w procesie pozyskiwania środków publicznych, na przykład przetargów z klauzulami społecznymi. I z naszego województwa na tej liście znajduje się 37 przedsiębiorstw społecznych. To też pokazuje zmiany w strukturze tych przedsiębiorstw społecznych, gdyż kiedyś głównym podmiotem to były spółdzielnie socjalne. Dzisiaj te spółdzielnie stanowią właściwie 1/3 wszystkich podmiotów, czyli ten nacisk się troszeczkę zmienił, co jest bardzo istotne dla tego obszaru. Program rozwoju ekonomii społecznej jest do roku 2020. W przyszłym roku będziemy podejmowali działania, aby ten program wykreować na nowo, gdyż całe otoczenie zewnętrzne, jak i środowisko ekonomii społecznej przez te lata ubiegło znacznej zmianie. Jeśli chodzi o działania podejmowane w roku ubiegłym, to przede wszystkim przeznaczono na rozwój tych podmiotów środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Tutaj były konkursy ogłoszone na rozwój i wsparcie dla klubów integracji społecznej, centrów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej oraz warsztatów terapii zawodowej. Województwo, samorząd województwa wspiera również 9 zakładów aktywności zawodowej, które również są podmiotem ekonomii społecznej. Jeśli chodzi o Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, bardzo ważnym elementem jest budowanie sieci tychże podmiotów, aby wesprzeć ich potencjał, aby wesprzeć ich możliwości działania na otwartym rynku, tak aby razem mogły pozyskiwać środki w ramach przetargów publicznych bądź w ramach współpracy z podmiotami komercyjnymi. I taka sieć istnieje w ramach zakładów aktywności zawodowej, w ramach podmiotów ekonomii społecznej, które uzyskały certyfikat zakup prospołeczny, w ramach spółdzielni socjalnej, która jest dzisiaj najliczniejszą siecią, gdyż jest tam 18 podmiotów, które starają się kooperować i pozyskiwać środki w ramach przetargów publicznych. Kolejną aktywnością jest strona www.esrobs.toruń.pl, na której staramy się pokazać ofertę wszystkich podmiotów ekonomii społecznej i zachęcić do korzystania sektor publiczny, aby odnajdywał tam potencjalne podmioty, które mogą wykonać małe, drobne zamówienia do 50 tysięcy. Chcielibyśmy, aby te podmioty, które coraz częściej pojawiają się we wszystkich gminach, mogły takie małe inwestycje realizować, gdyż te podmioty właśnie kreują miejsca pracy dla osób najdalej oddalonych od rynku pracy. W roku ubiegłym przyznaliśmy po raz kolejny certyfikat zakup prospołeczny. Otrzymało go 9 podmiotów, tutaj nie będę ich wymieniał, są na liście, ale postaram się je krótko zobrazować. Jest to Zakład Aktywności Zawodowej w Białych Błotach, który właściwie wykonuje mnóstwo prac zatrudnianymi tam osobami niepełnosprawnymi. Fundacja Zdrowego Życia, promująca zdrową kuchnię wegańską. Mamy Fundację Pro Omnis, która działa zarówno w Bydgoszczy, jak i w Toruniu, konkurując już właściwie śmiało z innymi firmami cateringowymi. Oferuje bardzo unikatową i dostosowaną dietę do potrzeb zarówno osób młodych, dzieci, jak przedszkolaki, czy osoby starsze. Spółdzielnia Socjalna Borowiacki Wigor, jest to spółdzielnia, która prowadzi dom Senior Plus, czy dosyć innowacyjna spółdzielnia socjalna Słomiany Dom, założona przez absolwentów Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, która buduje ekologiczne domy ze słomy. To przeskoczymy. Ekonomia społeczna jak rok do roku pojawia się na Forum Gospodarczym Wellconomii z coraz większymi sukcesami. W ubiegłym roku w drugim dniu tego forum zapełniliśmy salę. Ponad 50 osób przysłuchiwało się dyskusji par, jakie zaprosiliśmy na to przedsięwzięcie. Par złożonych z firmy komercyjnej wraz ze współpracującym podmiotem ekonomii społecznej. Mieliśmy wśród prelegentów m.in. przedstawicieli Volkswagena czy Banku Paribas Bank. Staramy się też te podmioty pokazywać szerzej, nie tylko na zamkniętych imprezach. Wtłaczamy je w duże przedsięwzięcia, które realizowane są w całym województwie. Są to różnego targi, jarmarki oraz inne przedsięwzięcia, najczęściej pojawiające się w okolicach świąt. We wrześniu również odbywa się największa impreza, już w tym roku to będzie impreza po raz 10. Odbywa się w Toruniu, jest to Forum Ekonomii Społecznej, na której pokazujemy dobre praktyki, zapraszamy zagranicznych gości, a także staramy się zapewnić tą relację i trwałość i pokazywać dobre praktyki z całego naszego regionu, ale i nie tylko. W tym roku zaprosiliśmy przedstawicieli właśnie spółdzielni Mądrago, aby podejrzeć ich rozwiązania w zakresie budowania spółdzielczości, tej hiszpańskiej spółdzielczości. W ramach Forum Ekonomii Społecznej przekazywane są również wyróżnienia, jest gala nagród. Dwa obszary, które wyróżniamy, jest to przedsiębiorstwo zaangażowane społecznie oraz samorząd ekonomii społecznej. Jeśli chodzi o samorząd przyjazny ekonomii społecznej, to wyróżnienie dzieje się w trzech kategoriach. Pierwsza z nich to jest ta kategoria, są to te samorządy, które realizują pewne minima naszym zdaniem, czy ta współpraca jest na jakimś poziomie minimalnym. Wydawało nam się przy tworzeniu regulaminu, że obejmiemy wszystkie samorządy z naszego województwa. Okazało się jednak, że zaledwie kilkanaście spełnia te podstawowe wymogi. Te samorządy, które spełniły te minimum, widzą Państwo na slajdzie. Dodatkowo doceniamy samorządy, które robią więcej i dużo więcej na rzecz współpracy z ekonomią społeczną, na rzecz budowania tego sektora w kategorii srebrnej i w kategorii złotej, gdzie pojawiają się już nowe, innowacyjne rozwiązania. Pozwolę sobie wyczytać kategorię złotą, czyli te najlepsze samorządy. Mamy to tutaj miasto Bydgoszcz, gminę Inowrocław, powiat tucholski, miasto Toruń, gminę Lubicz oraz powiat wąbrzeski. Muszę tutaj nadmienić, że powiat tucholski w tym roku zdobył wyróżnienie, główną nagrodę na Krajowym Forum Ekonomii Społecznej jako samorząd przyjazny ekonomii społecznej. Tutaj są nasi wyróżnieni. Wśród przedsiębiorców w ubiegłym roku mamy od najmniejszych do największych. Wśród dużych przedsiębiorców, którzy są zaangażowani społecznie, którzy wspierają społeczność lokalną, mamy toruński TZMO, a dla równowagi mamy też podmiot z Wąbrzeźna, Odnowa Fitness, małe przedsiębiorstwo, które również jest zaangażowane w realizację zadań na rzecz społeczności lokalnej. Pracujemy też z samorządami, z wójtami, z ośrodkami pomocy społecznej. Staramy się nieść ten kaganek oświaty, jeśli chodzi o zamówienia publiczne, z zastosowaniem klauzul społecznych. No nie ukrywamy, że to jest obszar, który ma jeszcze dużo wyzwań. Cały czas wśród samorządowców istnieje dużo obaw, duży opór na stosowanie tychże klauzul. W ubiegłym roku również po raz pierwszy wystartował konkurs dla młodzieży z zakresu wiedzy na temat ekonomii społecznej. Zrobiliśmy pilotaż w mieście Toruń oraz powiecie toruńskim. Zgłosiło się do nas 6 szkół i wygrała nasza toruńska samochodówka. Działo się to w 2 etapach. W tym roku mamy nadzieję, że uda nam się objąć tym pilotażem, tym przedsięwzięciem całe województwo. W ramach rozwoju ekonomii społecznej działa również Regionalny Komitet Ekonomii Społecznej, gdzie reprezentowane są wszystkie środowiska, wszystkie typy instytucji, które funkcjonują w naszym województwie. I w zeszłym roku w ramach dobrych praktyk było spotkanie Regionalnych Komitetów Ekonomii Społecznej województwa kujawsko-pomorskiego z województwem pomorskim. Jeśli chodzi o pierwszą linię frontu, tutaj główne działania podejmują ośrodki wsparcia ekonomii społecznej. To one dysponują środkami, to one udzielają wsparcia merytorycznego, animują potencjalnych spółdzielców, poszukują organizacje i dystrybuują środki na zakładanie właśnie spółdzielczości socjalnej. Mamy 4 takie ośrodki wsparcia w naszym województwie, działające tutaj w widocznych subregionach. Środki na wsparcie ekonomii społecznej również płyną z powiatowych urzędów pracy. Istnieją też pożyczki na rozwój sektora ekonomii społecznej, a w ramach ciekawostek 118 gmin zauważyło już sektor ekonomii społecznej i w swoich dokumentach zamieściło adnotacje, informacje, zapisy dotyczące współpracy samorządu z sektorem ekonomii społecznej, co stanowi duży przerost, gdyż to zainteresowanie było jeszcze jakiś czas temu bardzo, bardzo znikome. Jeśli chodzi o rok 2019, nasze plany są bardzo zbliżone i pokrótce to tyle. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie panu dyrektorowi. Czy któraś z pań, czy panów radnych ma ochotę zadać pytanie? Nie widzę. Dziękuję za rzeczową prezentację. Przechodzimy w takim razie do realizacji następnego punktu. I jest to rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Projekt Zarządu Województwa, druk numer 103/19. Czy ktoś z Państwa ma tutaj jakieś wątpliwości czy pytania? Nie widzę. W takim razie przystępujemy do głosowania. Tak, I kto jest za rozpatrzeniem i podjęciem uchwały? Kto jest przeciw i kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Wyniki głosowania: za 19 radnych, wstrzymujących się, i w takim razie podjęto uchwałę, tak? Przechodzimy do następnego punktu. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu. Projekt Zarządu Województwa, druk nr 105/19. Czy są jakieś pytania? Nie widzę. W takim razie przystępujemy, tak? Na razie mi się nie wyświetla, tak? Pan radny Jasiakiewicz Roman, proszę bardzo.
Darowizna na rzecz Teatru Impresaryjnego była dokonana, ta nieruchomość, jak pamiętam. Czy to jest kolejna nieruchomość, czy czego dotyczy ta uchwała?
Tak. Proszę bardzo o udzielenie odpowiedzi. Tak, proszę bardzo, pan marszałek.
Tak, to jest druga już nieruchomość. Korzystamy z tej okazji, żeby można by sięgnąć po pieniądze z POIŚ-u, ponieważ te inwestycje są obie zresztą, i Pałac Dąbskich, i Grunwald, finansowane z programu Infrastruktura i Środowisko. No, nie korzystamy w ten sposób z naszych regionalnych pieniędzy, co jest oczywiście bardzo korzystne, więc wyposażamy w majątek już, drugi majątek, ten naszą instytucję, i no i dokończamy jakby całą tą procedurę. Nie, to jest inny obiekt, który w tej chwili jest poddawany takiej adaptacji. To jest drugi obiekt przy Warszawskiej.
Tak? Dziękuję bardzo. W takim razie przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Tak, wyniki głosowania: za 15 radnych, przy jednym głosie sprzeciwu i przy 5 wstrzymujących. Jest to zwykła większość, więc uchwała przeszła. Proszę bardzo, przystępujemy w takim razie do następnego punktu. Jest to rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie obszaru chronionego krajobrazu Lasów Mirackich, projekt Zarządu Województwa, druk nr 96/19 plus autopoprawka Zarządu. Proszę bardzo, czy są jakieś pytania? Nie? Przystępujemy w takim razie do głosowania. Tak, już jest gotowe. Proszę bardzo, kto jest za? Kto jest przeciw? I kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję bardzo. Wyniki głosowania: za 23 radnych. I w takim razie uchwała została podjęta. Proszę bardzo, 11 punkt. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie obszaru chronionego krajobrazu Źródła Skrwy. Projekt Zarządu Województwa, druk nr 97/19. Tak? Czy ktoś z pań i panów radnych ma pytania? Jeżeli nie, przystępujemy w takim razie do głosowania. Tak? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Wyniki głosowania: za 23 radnych. W takim razie uchwała została podjęta. Rozpatrzenie, proszę bardzo, przechodzimy do następnego punktu. A ja już polubiłam tę swoją rolę i mówienie przez mikrofon, proszę bardzo.
Aż tak nie. No dobrze. To poproszę, w którym punkcie jesteśmy? Który? Mówimy. W 12 punkcie, tak? Ach, regulamin jest taki, przepraszam, że jak pojawia się przewodniczący, no to powinien objąć prowadzenie i niestety przepraszam bardzo, że wchodzę w kompetencje, ale dobrze. Przechodzimy do realizacji punktu 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie nadnoteckiego obszaru chronionego krajobrazu. Projekt uchwały druk nr 98/19. Czy ktoś z Państwa radnych ma uwagi do przedłożonego projektu? Nie widzę, dziękuję. Przechodzimy do głosowania. Kto z Pań i Panów radnych jest za podjęciem uchwały przedłożonej w druku 98/19? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 24 głosy oddane za projektem uchwały. Stwierdzam, że sejmik uchwałę podjął. Kolejny punkt. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie obszaru chronionego krajobrazu Doliny Rzeki Kamionki. Projekt uchwały druk 99/19. Czy ktoś z Państwa radnych ma uwagi do przedłożonego projektu uchwały? Nie widzę, dziękuję. Kto z Pań i Panów radnych jest za podjęciem uchwały przedłożonej w druku 99/19? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 22 głosy oddane za projektem uchwały. Stwierdzam, że sejmik uchwałę podjął. Kolejny punkt. Projekt uchwały druk nr 100/19. Setny. Już tyle żeśmy uchwał podjęli w tej kadencji. Rozpatrzenie podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie obszaru chronionego krajobrazu Lasów Balczewskich. Czy ktoś z Państwa radnych ma uwagi? Nie widzę, dziękuję. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały przedłożonej w druku 100/19? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 24 głosy oddane za projektem uchwały. Stwierdzam, że sejmik uchwałę podjął. Kolejny projekt uchwały, druk nr 100. Dobrze, do protokołu proszę zapisać. Radny Roman Jeszakiewicz głosował za. Nie zostało to odzwierciedlone w głosowaniu elektronicznym. Kolejny projekt uchwały, druk nr 101/19 w sprawie projektu uchwały Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Czy ktoś z Państwa radnych ma uwagi? Nie widzę, dziękuję. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały przedłożonej w druku 101/19? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 24 głosy oddane za projektem uchwały. Stwierdzam, że sejm uchwałę podjął. Kolejny projekt uchwały, druk nr 102/19 w sprawie obszaru chronionego krajobrazu Jezioro Stelchno. Czy ktoś z Państwa radnych ma uwagi? Nie widzę, dziękuję. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały przedłożonej w druku 102/19? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 23 głosy oddane za projektem uchwały. Stwierdzam, że sejmik uchwałę podjął. I kolejny projekt uchwały, druk nr 107/19 w sprawie obszaru chronionego krajobrazu Wynt Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej, część wschodnia i zachodnia. Czy ktoś z Państwa ma uwagi do przedłożonego projektu uchwały? Dziękuję. Kto z Pań i Panów radnych jest za podjęciem uchwały przedłożonej w druku 107/19? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 24 głosy oddane za projektem uchwały. Stwierdzam, że sejmik uchwałę podjął. Kolejny projekt uchwały, druk nr 108/19 w sprawie obszaru chronionego krajobrazu Zalewu Koronowskiego. Czy ktoś z Państwa radnych ma uwagi do przedłożonego projektu uchwały? Nie widzę, dziękuję. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały przedłożonej w druku 108/19? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 24 głosy oddane za projektem uchwały. Stwierdzam, że sejmik uchwałę podjął. Kolejny druk 106/19 w sprawie rozpatrzenia i podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Górzeńsko-Lizbarskiego Parku Krajobrazowego. Czy ktoś z Państwa radnych ma uwagi do przedłożonego projektu uchwały? Nie widzę, dziękuję. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały przedłożonej w druku 106/19? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. I kolejne dwie uchwały wprowadzone w dniu dzisiejszym. Druk numer 111/19 w sprawie projektu uchwały obszaru chronionego krajobrazu Rynny Jezior Byszewskich. Czy ktoś z Państwa ma uwagi do przedłożonego projektu uchwały? Nie widzę, dziękuję. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały przedłożonej w druku 111/19? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 23 głosy oddane za projektem uchwały. Stwierdzam, że sejmik uchwałę podjął. Kolejny projekt uchwały, druk numer 112/19. W nim w sprawie obszaru chronionego krajobrazu Niziny Ciechocińskiej. Czy ktoś z Państwa radnych ma uwagi do przedłożonego projektu uchwały? Nie widzę, dziękuję. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały, druk numer 112/19? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 25 głosów oddanych za projektem uchwały. Stwierdzam, że sejmik uchwałę podjął. Kolejny punkt dotyczy rozpatrzenia i podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji, projekt komisji wniosków, skargi, petycji, druk numer 1/19. Czy ktoś z Państwa radnych ma uwagi do przedłożonego projektu uchwały? Komisja zaopiniowała. Nie widzę, dziękuję. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały przedłożonej w druku 1/19? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 26 głosów oddanych za projektem uchwały. Stwierdzam, że sejmik podjął uchwałę. Kolejny punkt, druk numer 4/19, dotyczy rozpatrzenia podjęcia uchwały w sprawie projektu zmian statutu województwa kujawsko-pomorskiego, projekt doraźnej komisji statutowej. Otrzymaliście Państwo projekt uchwały. Czy ktoś z Państwa ma uwagi? Nie widzę, dziękuję. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały przedłożonej w druku 4/19? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 26 głosów oddanych za projektem uchwały. Stwierdzam, że sejmik uchwałę podjął. Informacja o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach. Otrzymaliście Państwo pisemną informację. Czy ktoś z Państwa ma uwagi do udzielonych informacji o zapytaniach, interpelacjach? Nie widzę, dziękuję. Kolejny punkt. Kto z Państwa radnych chciałby złożyć interpelację bieżącą lub zapytanie? Proszę bardzo, radny pan przewodniczący Wojciech Jaranowski. Proszę bardzo.
Panie przewodniczący, te sprawy, które poruszałem w punkcie informacji z pracy zarządu, też proszę traktować jako interpelację. Natomiast jeszcze jedną kwestię chciałem podnieść, mianowicie kwestię remontu, modernizacji włocławskiego szpitala, a zwłaszcza kwestię przenoszenia oddziałów i planowej likwidacji jednego z oddziałów wewnętrznych, bo ostatnio głośno jest w całym Włocławku, że kolejny oddział będzie zlikwidowany. Planuje się połączenie dwóch oddziałów wewnętrznych, pierwszego wewnętrznego i trzeciego wewnętrznego, i przeniesienie w jedno miejsce. Więc ja myślę, że ponieważ czekamy na wyłonienie nowego dyrektora szpitala w drodze konkursu, więc wydaje mi się, że te działania są przedwczesne, bowiem zlikwidować oddział jest łatwo, a odbudować trudno. Zwłaszcza, że nasz szpital włocławski boryka się z problemami kadry lekarskiej, więc moim zdaniem nowy dyrektor powinien zadbać o utrzymanie wszystkich oddziałów dotychczas istniejących, a także działać w kierunku przywrócenia oddziału chirurgii dziecięcej. No i oczywiście ja już panu marszałkowi wspominałem, że należy podjąć działania. Myślę, że nowy dyrektor takie może podjąć i zarząd województwa, aby szpital specjalistyczny we Włocławku przekształcić w szpital kliniczny pod patronatem Collegium Medicum UMK w Toruniu albo jakiejś innej uczelni medycznej. Wówczas no, jakość leczenia, a zwłaszcza pozyskiwanie kadry medycznej byłoby łatwiejsze. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, radny Marek Witkowski.
Przewodniczący, panie marszałku, chciałbym zapytać, na jakim etapie jest przygotowanie prac do modernizacji drogi numer 241 na odcinku Sępólno-Krajeńskie-Tuchola.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, radny Michał Czepek.
Panie marszałku, szanowni państwo, chciałem złożyć interpelację w imieniu grupy radnych Sejmiku Kujawsko Pomorskiego. Drogi panie marszałku, wyrażamy głębokie zaniepokojenie zmianami, jakie Ministerstwo Infrastruktury dokonało, aktualizując Krajowy Program Kolejowy w lipcu bieżącego roku. W programie tym znajduje się strategiczna dla mieszkańców północnej części województwa, zwłaszcza dla miasta Grudziądza, gminy Grudziądz oraz gminy Roguźno, linia kolejowa 207. Wymagający pilnego remontu odcinek tej linii od Grudziądza do Gardeja o długości około 20 km, będący na podstawowej liście projektów kolejowych, został ograniczony dofinansowaniem z naszego RPO z kwoty 41 do zaledwie 19 milionów złotych. Panie marszałku, znamy możliwości inwestycyjne spółki PKP Polskie Linie Kolejowe i mamy świadomość, że spółka ta ma znaczne problemy z realizacją inwestycji na kluczowych liniach kolejowych w Polsce. Jednak reprezentując mieszkańców województwa, mamy obowiązek oczekiwać od pana marszałka, by osobiście zaangażował się w rozmowy z polskimi liniami kolejowymi, by w tej perspektywie finansowania unijnego państwowy gestor infrastruktury kolejowej zrealizował w pełni przynajmniej niezbędną dokumentację projektową dla tego odcinka linii kolejowej właśnie 207. Tym bardziej, że po pomorskiej stronie właśnie kończy się inwestycja na tej linii za ponad 90 milionów złotych. Z poważaniem, grupa radnych.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, radny Jerzy Gawęda.
Sanctus Paulus za rok 2017. Czytamy, że marszałek województwa udzielił w Brukseli dotacji w wysokości 1990 zł. Domyślam się, że mogło chodzić o organizowany przez tą organizację lot gołębi pocztowych na rzecz polskiej parafii na Ukrainie. Chciałbym uzyskać pełną informację, w tym również treść umowy, na temat dokładnych ustaleń przyznania tej dotacji. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, radny Marek Hildebrandt.
Wniosek mieszkańców Brodnicy i powiatu brodnickiego. Zwracam się do pana marszałka o pilny remont drogi wojewódzkiej nr 543 na odcinku Brodnica-Jabłonowo-Pomorskie. Droga ta była remontowana w 2006 roku na odcinku Paparzyn-Jabłonowo-Pomorskie, a odcinek Jabłonowo-Pomorskie z Szabda pozostawiono w stanie katastrofalnym. Droga ta nie spełnia żadnych norm, a fatalny stan nawierzchni jest głównym powodem zdarzeń drogowych, w którym to ulegają zniszczeniu środki komunikacji, a kierujący pojazdami ulegają kalectwu, nierzadko tracą życie. Nie z tytułu brawury, lecz ze stanu nawierzchni. Droga ta łączy Jabłonowo-Pomorskie z Brodnicą, siedzibą powiatu, a Brodnicę z autostradą. Stan tej drogi stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców naszego powiatu, a zarazem jest niechlubną wizytówką naszego województwa. W imieniu mieszkańców proszę o jak najszybsze przystąpienie do remontu tej drogi. Dzisiaj na tej drodze 4 uległy zniszczeniu. Od początku roku, nie wiem, to już chyba 12 jest. Także generalnie strach tą drogą już jeździ. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, radny Stanisław Pawlak.
Ja mam dwa krótkie pytania do pana marszałka. Po pierwsze, że czytam informację, że ogłaszacie państwo przetarg na wynajem samochodów służbowych do obsługi Urzędu Wojewódzkiego i Regionalnego Programu Operacyjnego. Chciałbym poprosić o informację, jaki my mamy tabor samochodowy własny, a jakie są wynajmowane samochody i od kogo? I pytanie, dlaczego? Czy lepiej nie opłaca się mieć swoje samochody w eksploatacji, tylko wynajmować od osób zewnętrznych, nie wiem, czy osób, czy instytucji, bo tak państwo zapisaliście, że nie można tego dokładnie określić. Sprawa druga. Przeczytałem też w sprawozdaniu z pracy zarządu, że użyczyliście Państwo 20 lipca 2019 do 1 sierpnia 2019 organizatorowi 15. diecezjalnej pieszej pielgrzymki Bydgoszcz Jasna Góra ambulansu Mercedes Sprint, podajecie numery rejestracyjne. Z tego, co my wiemy, to z naszego województwa idzie wiele pielgrzymek, więc czy ten zapis dotyczy tylko jednej pielgrzymki bydgoskiej, czy też innych pielgrzymek, a jeżeli tak, to dlaczego tylko jednej pielgrzymce się umożliwia i na jakich warunkach, a czy się też wspomaga inne pielgrzymki, tak? Uważam, że jest to trochę niesprawiedliwe, bo albo wszystkim, albo nikomu. I bym bardzo prosił o wyjaśnienie.
Dziękuję bardzo. Czy zarząd, pan marszałek, udzieli informacji w tej chwili, czy... Proszę bardzo.
Myślę, że panie przewodniczący, udzielimy odpowiedzi na piśmie. Chociaż, no... Trudno tutaj cokolwiek nowego wymyśleć, likwidacja oddziału, to nie jest likwidacja, są to łączenia. Myślę, że ten kierunek jest słuszny, a jeśli chodzi o przyszłość szpitala, oddziały akurat wewnętrzne muszą przekształcać się w dużej części na pewno w oddział geriatryczny, no bo taką zaczynają pełnić funkcję, więc to łączenie ma usprawnić jakby zakres kompetencji, powołanie nowego oddziału geriatrycznego przyszłości. 227 linia. No, bardzo cieszę się z tego postulatu, interpelacji, bo no, my nie wiemy nawet, jak już rozmawiać z PLK, ponieważ odcinek Grudziądz Gardea jest taką luką, którą trzeba zrealizować, no ale dziś no, znowu jest taka, kiedyś chcieli, PKP chciało zrobić, zrealizować tylko ten odcinek, nie realizować Chełmża Toru, a dzisiaj mamy znowu problem z uzgodnieniem harmonogramu na ten brakujący odcinek do Gardei. No, bardzo to jest ważne, szczególnie, że na Pomorzu zrobiony jest do Gardei. No więc tutaj wszelkimi środkami musimy się jeszcze raz umówić i przekonać zarządzających polskimi liniami kolejowymi, żeby ten projekt wzięli jako priorytetowy. Sępólno, Tuchola, no, tak jak powiedziałem, będziemy o tym rozmawiać na najbliższej sesji. Ten odcinek jest przygotowywany do realizacji. Co do dotacji San Paulus, to nie wiem, co to jest za, bo muszę sprawdzić i udzielimy odpowiedzi panu na piśmie, panie radny, na ten temat. 543 Brodnica Jabłonowo również jest na tej liście. Będziemy to realizować na pewno, bo jest rzeczywiście w fatalnym stanie ten odcinek drogi. Przetarg na samochody to przetarg na wynajem, chociaż są różne opcje. No, jest to już standardem to, że się wynajmuje, jest taniej po prostu. I wyjaśnimy też na piśmie, na czym polega ta różnica w kosztach utrzymania floty własnej i niewłasnej. Samochody im starsze, tym częściej się psują po prostu i koszty naprawy i różne rzeczy są po prostu nieopłacalne. W tej chwili tak to wszystko jest skonstruowane, że się opłaca po prostu brać samochody w wynajem. Chociaż nie wszystkie, bo niektóre z taką opcją, że my stajemy się ich właścicielami, szczególnie mówimy o tych dużych samochodach osobowych, takich busach, które no mają znacznie lepsze zasięgi, więc dla nich nawet 200 tysięcy kilometrów to jest jeszcze taka, no już dojrzała, ale młodość jeszcze. Dla takich mniejszych wozów to już jest opłakany stan często. I 20, czy ta pielgrzymka bydgoska, no nie wiem jeszcze, nawet powiem szczerze, czy inne się zwracały o jakąś taką pomoc. A ta już tradycyjnie do nas o ten ambulans występuje i jakoś dostaje. Tam 700 osób idzie i ta karetka jest potrzebna, ale zapytam, sprawdzę, czy jakieś inne jeszcze pielgrzymki się zwracały z podobnymi prośbami.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja chcę tylko powiedzieć, że droga 543 na odcinku Jabłonowo-Czekanowo jest przygotowana i myślę, że lada moment spółka, bo będzie w ramach trzeciej grupy, będzie ogłoszony przetarg na realizację tego odcinka. Do Brodnicy w całości w kolejnym, czy za rok po skończeniu pierwszego odcinka na pewno będzie to również realizowana. Jeżeli wolno mi, to Państwo widzicie, że na sali sejmiku jest piękny wieniec dożynkowy. Ten najpiękniejszy z wojewódzkich dożynek, który wygrał, będzie reprezentował województwo kujawsko-pomorskie na dożynkach prezydenckich w Spale w dniu 15 września. Odbyły się dożynki wojewódzkie w Ciechocinku 25 sierpnia. Ubolewam, że tak mało z Państwa radnych uczestniczyło. Piękne dożynki. Pragnę serdecznie podziękować Departamentowi Rolnictwa za przygotowanie i oprawę tych dożynek. Czy ktoś z Państwa w tym punkcie wolnego głosu i wnioski chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, Pani Przewodnicząca Elżbieta Pniewska.
Panie Marszałku, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, chciałabym wrócić do wniosku, który kilka sesji temu przedstawiłam, natomiast nie spotkał się on z żadnym odzewem, w związku z tym ponawiam go. Ponieważ rok 2019 został ogłoszony przez nasz sejmik rokiem zarówno Edwarda Stachury, jak i Polskiego Czerwonego Krzyża, prosiłam o to, żeby radni otrzymali zestaw imprez, które są z tego tytułu przez Urząd Marszałkowski wspierane, również po to, żebyśmy mieli okazję, być może w większej liczbie niż na dożynkach wojewódzkich. Może słowo pokazać jest niewłaściwe, ale na pewno w nich uczestniczyć. Podobno jest to trudne z jakiegoś powodu, nie wiem jakiego, ale bardzo bym prosiła o to, żebyśmy taką świadomość mieli łącznie z jakimś terminarzem, bo wtedy możemy zaplanować sobie po prostu obecność na tych imprezach, tak? Także ponawiam mój wniosek. Mam nadzieję, że będzie zrealizowany. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, radny Roman Jeszczakiewicz.
Nie otrzymałem odpowiedzi na moją sugestię, bo nawet nie pytanie, a mianowicie, aby wspomóc osoby głuchonieme i niedosłyszące. Chodzi mi o relacje z obrad sejmiku, rozumiem zatem. A jeśli to moje rozumowanie jest prawidłowe, to nie oczekuję potwierdzenia, że prace nad tą kwestią trwają. Dziękuję.
I już odpowiadam, panie Romanie, w sąsiednim pomieszczeniu była pani tłumacz. Mieliśmy awarię systemu i na bieżąco nie szło tego z transmisji. Ona będzie nagrana, od jutra będzie dostępna również w języku migowym. Sesja od przyszłej sesji na pewno będzie. Pani w sąsiednim pomieszczeniu jest i pracuje i na bieżąco komentuje w języku migowym wszystkie wypowiedzi, które tu na tej sali są wypowiadane. No przepraszam, no być może powinienem informować na początku sesji, że w dniu dzisiejszym już ta sesja. Możemy, nie wiem, czy pani chyba jeszcze jest, to możemy przedstawić ją. Proszę bardzo, radny Stanisław Pawlak.
Panie Przewodniczący, Panie Marszałku, w sprawie dożynek chcę zabrać głos. Oczywiście ja już kiedyś wnioskowałem, ale ten wniosek nie uzyskał wsparcia, aby podzielić terminami dożynki na określonych poziomach samorządowych. Mianowicie to się tak by dobrze układało bez względu na termin zbioru, na termin żniw, żeby do końca miesiąca sierpnia dożynki odbywały się w poszczególnych gminach. W pierwszym tygodniu września, żeby odbywały się w powiatach i w drugim tygodniu w województwie. Bo nawet dzisiaj pan przewodniczący mnie zapytał, dlaczego nie byłem na dożynkach. Nie mogłem, bo ponieważ wybrałem miejsca, w których częściej bywam i większy jest kontakt z mieszkańcami. I dlatego, gdyby posegregować, to prawdopodobnie radnych województwa byłoby na dożynkach wojewódzkich znacznie więcej. A w tym stanie rzeczy jest kłopot. Musi być wybór albo tu, albo na dożynki wojewódzkie. Ale już jeżeli o tym mówię, to byłem w Ciechocinku na części artystycznej, bo mogłem wtedy dojechać. I muszę z żalem powiedzieć, że słuchałem trochę ludzi, jak chodziłem, że ta część artystyczna nie wszystkim się podobała. Na niektórych dożynkach gminnych jest o wiele więcej atrakcji, niż było na naszych dożynkach wojewódzkich w tym roku. I dlatego bym prosił, nie chcę nikogo ani wymieniać, ani ganić, ani chwalić, ale żeby zweryfikować dobór artystów, dobór zespołów, które przecież darmo nie przyjeżdżają, łaski nie robią, biorą określone pieniądze, aby poderwały mieszkańców, tak jak w tym roku Ciechocinka, w tym także turystów, w tym także osoby, które przebywają w sanatoriach, żeby to była ta zabawa. Natomiast znaczna część czasu nie pozwalała włączyć się ludziom do zabawy. Myślę, że Państwo zweryfikujecie i dojdziecie do tego, o jakiej części mówię, ale dobrze by było, aby ten poziom artystyczny za tak duże pieniądze był naprawdę odpowiedni i odpowiadał dożynkom wojewódzkim. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Partnerami w organizacji są zawsze gmina oraz powiat i za część artystyczną te samorządy odpowiadają. My, przepraszam, ale nie ingerujemy, jakie gwiazdy kogo zapraszają i kto bawi zgromadzonych w czasie tych uroczystości, już które są, odbywają się po oficjalnej części dożynek. Proszę bardzo, radny Jerzy Gawęda.
Panie Przewodniczący, Panie Marszałku, powraca znowu problem przedsiębiorstwa, jakim jest Huta Szkoła Irena. Po wielu latach, gdzie nie było można znaleźć inwestora, ten zakład zaczął funkcjonować. Obecnie, jak donoszą media, z różnych informacji wynika, że ma bardzo poważne problemy i jest, jak gdyby idzie w kierunku likwidacji. Dlatego jest dla mnie, tak chciałem zaapelować do zarządu, czy żeby zarząd wystąpił z apelem do rządu o pomoc w ratowaniu Huty Szkoła Irena w Inowrocławiu. Tradycja Huty Szkoła Gospodarczego Irena sięga, Szanowni Państwo, 1924 roku. Zakład oferował pracę kilku pokoleniom Inowrocławia, ale także innym częściom naszego województwa. Z niepokojem odbieramy informacje o poważnych problemach firmy, które wskazują, iż zakład jest wygaszany, co może również przełożyć się na sytuację na lokalnym rynku pracy. Region Inowrocławski należy do miejsc, gdzie w województwie kujawsko-pomorskim problem bezrobocia jest największy. Dlatego zwracamy się do Rady Ministrów, a w sposób szczególny do ministra przedsiębiorczości i technologii o zainteresowanie się sytuacją zakładu, udzieleniem pomocy w znalezieniu inwestora, a także rozważenie ewentualnych nacjonalizacji przedsiębiorstwa. Szanowni Państwo, na wolnym rynku nie jest tylko tak, że to kapitał decyduje, czy będzie inwestował. Od wielu uzgodnień, od wielu gwarancji, które rząd posiada w swoim zagospodarowaniu, zależy, czy kapitał się z danym obszarem będzie wiązał, czy się nie będzie wiązał. Ale o tych sprawach będziemy, sądzę, szerzej dyskutować przy uchwalaniu strategii. Mam taką prośbę, żeby zarząd wystąpił z takim apelem do strony rządowej, żeby zainteresował się tą sytuacją i w ramach swoich możliwości podjął odpowiednie, szanowni, działania. Być może należy na to również spojrzeć szerzej, żeby spojrzeć szerzej na ten region w tej części Polski, który jest słaby gospodarczo, a należałoby przekierunkować, bo tu mówimy o przekierunkowaniu pewnych działań i wprowadzeniu takich rozwiązań, które zainteresowałyby kapitał po to, żeby on tu wszedł. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Wyczerpaliśmy porządek dzisiejszej sesji. Dziękuję Państwu radnym za udział w 9. sesji. Zamykam obrady 9. sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.